ten sposób, realizując punkt pierwszy dostarczonego Państwu porządku obrad, przystępujemy do realizacji punktu drugiego. Komunikaty. Rozpocznę od takiej prośby. Proszę Państwa o nierozwieszanie tego transparentu, ponieważ uniemożliwiają Państwo uczestnictwo w tej sesji również Państwu, którzy siedzą z tyłu. Na sekretarzy dzisiejszej sesji powołuję panów radnych Dominika Herberkolca i Wojciecha Wośkowiaka. Jednego z panów zapraszam do tego stołu. W tym punkcie również chciałbym poprosić, poinformować, że w związku z zadanym na koniec poprzedniej sesji pytaniem dotyczącym możliwości zgłaszania uwag przez radnych na dzisiejszej sesji do studium, informuję, że otrzymałem opinię prawną pana radcy prawnego Tomasza Wieczorka, który od strony prawnej zajmuje się wszystkimi pracami związanymi ze studium. Jeśli się nie mylę, pan mecenas jest dzisiaj obecny na sali. Ja za chwileczkę panu radnemu Michałowi Grzesiowi kopię tej, bo to pan był wnioskodawcą czy pytającym, kopię tej opinii przekażę. Natomiast przeczytam dwa zasadnicze, wydaje się, fragmenty. Pan mecenas powołuje się na artykuł 12 ustęp 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i wskazuje, że ze wskazanego przepisu wynika zatem w sposób niebudzący wątpliwości, iż przedmiotem rozpatrywania przez Radę Gminy mogą być jedynie uwagi, które zostały w sposób prawidłowy, czyli zgodnie z punktem 11 artykułu 11, co znaczy, że we właściwych terminach wynikających z ustawy zgłoszone uwagi zgłoszone w sposób prawidłowy przez osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawne i które z kolei nie zostały uwzględnione przez organ sporządzający projekt zmiany studium, w tym wypadku prezydent miasta. Później następuje kilka akapitów uzasadnienia i konkluzja. Mianowicie z powyższego wynika, gdyby doszło do złożenia przez radnego czy radnych w trakcie sesji Rady Gminy wniosku o dokonanie zmian w przedstawionym projekcie zmiany studium w zakresie, który nie pokrywa się z nieuwzględnionymi uwagami przedstawionymi przez organ sporządzający projekt, to należy stwierdzić, że podjęta w tym zakresie uchwała, która uwzględniałaby taki wniosek o zmianę, może być uznana za wadliwą, a co za tym idzie nieważną na zasadach artykułu 91 ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym. I po drugie, gdyby zaś doszło do sytuacji, że taka uchwała uwzględniająca wniosek radnego czy radnych została potraktowana przez Radę Gminy jako uwagi i włączona zostałaby do załącznika do uchwały o uchwaleniu zmiany studium, to może dojść nawet na zasadach artykułu 28 ustawy do stwierdzenia nieważności w części lub w całości uchwały w zakresie uchwalania zmiany studium. Zatem we wniosku pan mecenas pisze, zgłaszane przez radnego wnioski na sesji poświęconej uchwaleniu zmiany studium zmierzające do dokonania zmian w przedstawionym projekcie nie będą miały charakter uwag w rozumieniu ustawy. Podejmowanie aktywności w tym zakresie przez Radę Gminy, czyli podjęcie uchwały, może powodować stwierdzeniem nieważności takiej uchwały, a nawet nieważności uchwały w zakresie uchwalenia zmiany studium. Przekażę zaraz panu radnemu tą opinię. Jak ja rozumiem, ta opinia wynika między innymi z tego, że albo inaczej, ta uchwała dzisiejsza różni się od innych uchwał podejmowanych przez Radę Gminy tym, że zasadami związanymi z przygotowaniem i z uchwalaniem rządzi nie tylko ustawa o samorządzie gminnym, ale również ustawa o planowaniu przestrzennym, która narzuca pewną procedurę postępowania. Tyle w tej sprawie. Pan radny Michał Grześ, bardzo proszę. Proszę włączyć mikrofon panu radnemu.
Przyjmuję tłumaczenie pana przewodniczącego i myślę, że by nie narażać dzisiejszej uchwały na unieważnienie, nie będę składał poprawek jako radny do studium, o co apeluję też do innych radnych, a jednocześnie też chciałbym apelować do radnych, by w przypadku innych interpretacji prawnych dotyczących nieprawności uchwał wzięli ze mnie przykład. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy w punkcie komunikaty ktoś z państwa radnych chciałby zabrać jeszcze głos? Dziękuję, nie ma zgłoszeń, zatem zamykam punkt drugi komunikaty. Przystępujemy do punktu trzeciego dzisiejszej sesji, czyli projekt uchwały o numerze 68/07 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, uchwalonego uchwałą Rady Miasta Poznania z dnia 23 listopada 1999 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, zmienionego następnie uchwałą Rady Miasta Poznania z dnia 10 lipca 2003 roku. O przedstawienie projektu uchwały proszę pana prezydenta. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Projekt zmiany studium i w ogóle materia zmiany studium jest materią bardzo skomplikowaną i na tyle szczegółową, że myślę, że wybaczycie Państwo, że oczywiście w swoim wystąpieniu nie będę prezentował szczegółowo studium. Myślę, że było bardzo dużo czasu, żeby się ze szczegółowymi rozwiązaniami zapoznać. Odbywała się bardzo aktywna debata w tej sprawie. Myślę, że pozwoliła ona zapoznać się ze wszystkimi pozytywami i wszystkimi wadami projektu. Chciałbym zatem przede wszystkim podkreślić w paru słowach istotę studium jako dokumentu kształtującego relacje wewnątrz władzy publicznej, jakie są władze miasta Poznania, w tym wypadku prezydent miasta i Rada Miasta, ponieważ jest to przede wszystkim dokument, który określa przyszły sposób postępowania władz miejskich, dlatego że ten dokument w swej wymowie przede wszystkim nakłada obowiązek uwzględnienia go we wszystkich pracach planistycznych, które w przyszłości będą się toczyć. Jest to dość dziwna konstrukcja, ponieważ jest to dokument kierownictwa wewnętrznego obligujący władze miejskie do pewnego sposobu postępowania, natomiast nie obligujący do takiego sposobu postępowania pozostałych mieszkańców Poznania. Ich dopiero obligują plany zagospodarowania przestrzennego. Proszę Państwa, do modyfikacji studium, które obowiązuje od 1999 roku, władze miasta Poznania przystąpiły nieco ponad 4 lata temu, w grudniu 2003 roku. Tak naprawdę tuż przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, wtedy, kiedy odczuwało się narastający potencjał inwestycyjny, który przybywał do Poznania. Potrzeba zmiany studium wynikała zatem przede wszystkim z trzech elementów. Po pierwsze, właśnie z tego potencjału inwestycyjnego, na który trzeba było zareagować. Poprzednie studium było tworzone wtedy, kiedy napięcia inwestycyjne w mieście były zdecydowanie mniejsze. Po drugie, zmiana studium wynikała z konieczności odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców. Przede wszystkim w zakresie zmian przeznaczenia gruntów rolnych i przeznaczenia gruntów rolnych pod aktywność inwestycyjną, w dużym stopniu mieszkaniową, chociaż nie tylko. Poprzednie studium znaczną część miasta Poznania przeznaczało pod produkcję rolną. Ta produkcja rolna w 1999 roku była już bardzo ograniczona, a w 2003, w którym przystępowaliśmy do studium, na wielu tych gruntach w praktyce się nie odbywała. I trzeci powód przystąpienia do studium to były różne wnioski lokalne, których także lekceważyć nie można było, a nie da się ich zgeneralizować w jeden istotny element. A więc tak naprawdę rozwiązanie problemów lokalnych. Od 16 lutego 2004 roku odbywało się zbieranie wniosków do studium. Takich wniosków o zmianę studium w terminie wpłynęło nieco ponad 500, dokładnie 502. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę, że wnioski te nie miały charakteru generalnego. Nie było wśród tych wniosków propozycji zmiany koncepcji przestrzennej Poznania. Były to wnioski indywidualne dotyczące rozwiązywania poszczególnych problemów. Oprócz tych 502 wniosków wpłynęło jeszcze 148 wniosków po terminie, a więc łącznie wniosków, które były brane pod uwagę przyznanie studium, było 650. W maju, od końca maja do początku lipca 2006 roku gotowy projekt studium podlegał wyłożeniu i był dostępny publicznie. Do tego projektu studium wpłynęły 1123 uwagi. Wiele z nich się powtarzało. To nie jest tak, że było to 1100 różnych tematów. Tych tematów w efekcie było około 600. Z tego prezydent miasta w ramach swoich kompetencji wynikających z ustawy o planowaniu przestrzennym uwzględnił w całości 241 uwag, uwzględnił w części 430 uwag, a więc 60% uwag zostało w całości lub w części uwzględnionych. Nie zostały uwzględnione 452 uwagi. Pierwotny projekt studium został złożony we wrześniu 2006 roku do Rady. Ponownie został złożony już w obecnej kadencji w lutym ubiegłego roku. Oprócz tych elementów, które wymieniłem na wstępie, tych trzech ważnych przyczyn zmiany studium, jeszcze jeden element został bardzo silnie uwzględniony w studium, a mianowicie przewidywane zmiany demograficzne i oczekiwania mieszkańców, jeśli chodzi o podniesienie jakości życia. Oczekiwania mieszkańców, jeśli chodzi o podniesienie jakości życia, dotyczą kilku elementów. Przede wszystkim dotyczą warunków mieszkaniowych. Dzisiaj, a tak naprawdę w 2004 roku, dzisiaj się już to troszeczkę zmieniło, w 2004 roku na jedną osobę przypadało 22 metry kwadratowe powierzchni mieszkaniowej w Poznaniu. Mieszkańcy Poznania oczekują, że wskaźnik ten będzie zbliżony do wskaźnika w krajach rozwiniętych Europy, a więc będzie wynosił około 35 metrów kwadratowych na osobę. To oznacza, że gdyby chcieć ten wskaźnik zastosować do dzisiejszej liczby mieszkańców, musielibyśmy wybudować mieszkania dla około 300 tysięcy ludzi, żeby utrzymać tą samą liczbę mieszkańców. To wynika tylko z tego, że chcemy mieszkać w większych mieszkaniach. A więc tak naprawdę jednym z większych wyzwań, które stoją przed miastem, jest wskazanie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe, aby zaspokoić tę podstawową potrzebę mieszkańców. I takie tereny pod budownictwo mieszkaniowe w studium są wyznaczane. Drugi bardzo silny argument to jest jakość zieleni. W studium wyznacza się dodatkowe tereny zielone. Liczba terenów otwartych zielonych wzrasta o ponad 1100 hektarów. Liczba parków. Powierzchnia parków i terenów zieleni osiedlowej wzrasta o 53 hektary.
Proszę Państwa o umożliwienie. Proszę Państwa o umożliwienie wystąpienia prezydenta miasta Poznania.
tereny częściowo wyłączone z zabudowy i o specjalnym przeznaczeniu, o specjalnej typie zabudowy, takie jak ogrody specjalistyczne, cmentarze, ogrody działkowe, wzrastają 41 hektarów. Natomiast zmniejsza się powierzchnia terenów rolniczych aż o prawie 3400 hektarów w mieście. Trzecim elementem, który jest istotny w oczekiwaniach mieszkańców, to jest element dla poprawy jakości życia. To jest element układu komunikacyjnego. Przede wszystkim układu komunikacyjnego, który w Poznaniu opiera się na trasach tramwajowych. Ponad te trasy tramwajowe, które dotychczas były planowane w studium, przewiduje się budowa kolejnych 55 km torów tramwajowych. Przy czym zaznacza się również, że istnieje możliwość budowy kolejnych tras komunikacji publicznej, jeśli z indywidualnych analiz będzie wynikało, że są one uzasadnione na pozostałych terenach studium. Więc także nie można powiedzieć, że komunikacja ogranicza się tylko i wyłącznie do tych elementów, które są wskazane indywidualnie w studium, ale także otwiera możliwość dalszych tras. Utrzymywany jest podstawowy szkielet komunikacyjny w oparciu o trzy ramy komunikacyjne Poznania. Przy czym zmniejsza się klasę trzeciej ramy z klasy drogi ekspresowej, która dzisiaj jest zapisana w studium, na klasę główną ruchu przyspieszonego, jednak z węzłami bezkolizyjnymi. A więc także w tym elemencie, który wskazuje na układ komunikacyjny ważny dla jakości życia mieszkańców, to studium jest krokiem w przód w stosunku do istniejących ustaw. I nie mniej ważnym dla jakości życia mieszkańców, są takie elementy jak edukacja, przede wszystkim edukacja, bo taka jest w studium rozpatrywana na poziomie szkolnictwa wyższego. Przewidywany jest rozwój kampusu na Morasku, przewidywany jest rozwój, a właściwie budowa kampusu nadwarczańskiego dla Politechniki Poznańskiej. Także studium wskazuje na takie elementy jakości życia, jak dostęp do obiektów sportowych, który przewiduje się, że zwiększy się w stosunku do obecnego projektu studium, do obecnie obowiązującego studium. Proszę Państwa, dlatego po tej bardzo długiej pracy, jak powiedziałem, w sumie ponad czteroletniej, po bardzo intensywnej debacie, która miała miejsce w ostatnich miesiącach, proszę Państwa o przyjęcie tego dokumentu. Myślę, że on jest dokumentem niezwykle ważnym w życiu miasta. Pozwoli nam przygotowywać plany na podstawie lepszego studium niż dzisiaj obowiązujące. Gdybyśmy chcieli przygotowywać plany na podstawie dzisiejszego studium, musielibyśmy uwzględniać te tereny rolnicze, które faktycznie rolniczo nie są wykorzystywane, i uniemożliwić tam zabudowę. Nie moglibyśmy uruchomić części dodatkowych terenów inwestycyjnych zarówno pod zabudowę mieszkaniową, jak i pod zabudowę aktywizacją gospodarczą. Nie mielibyśmy wskazanych dodatkowych tras tramwajowych, nie mielibyśmy wskazanych dodatkowych terenów zieleni i nie mielibyśmy tak naprawdę rozwiązania kilku indywidualnych spraw. Oczywistym jest także fakt, że życie przestrzenne miasta nie stoi w momencie uchwalania studium. Już dzisiaj wiemy, że pojawiają się nowe wyzwania przed miastem. Możemy spodziewać się, że te nowe wyzwania nadal będą oddziaływać na naszą politykę przestrzenną. I niewątpliwie jest tak, że prace nad strukturą przestrzenną miasta nie skończą się nigdy. Zawsze będą wymagały pewnej modyfikacji. W związku z tym niewątpliwie to dzisiaj, mam nadzieję, przez Państwa przyjęte studium nie jest oczywiście dokumentem ostatecznym, który nie będzie podlegał zmianie. Jak sądzę, w wielu miejscach dalsze prace nad studium powinny się rozpocząć bardzo szybko. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Proszę o przyjęcie projektu zmiany studium.
Dziękuję bardzo, panie prezydencie. W tej chwili widzę, że w dalszym ciągu prezentacji też zgłasza się pan dyrektor Krzysztof Cezar. Ja chciałbym, jeszcze nim ta prezentacja nastąpi, zaproponować państwu taki sposób procedowania. Mianowicie w tej chwili po prezentacji prezydenta i po wypowiedzi pana dyrektora Cezara zaprezentowane zostaną opinie komisji, które opiniowały projekt studium. Po tych wystąpieniach wysłuchamy ewentualnych stanowisk klubów w sprawie projektu studium. Następnie przystąpimy do debaty nad projektem studium, przy czym chciałbym zaproponować, żeby to była debata dotycząca dokumentu jako całości. Po wyczerpaniu tej debaty chciałbym zamknąć pierwsze czytanie i przystąpić do drugiego czytania, w którym moglibyśmy rozmawiać już wyłącznie o uwagach, które zostały do studium zgłoszone, a ewentualnie nie uwzględnione przez prezydenta, które stanowią listę uwag załączoną do projektu studium nieuwzględnionych przez prezydenta. Mówię o tym dlatego, że naszym zwyczajem w drugim czytaniu zajmujemy się poprawkami, natomiast biorąc pod uwagę, że to jest dokument, który również podlega prawu o planowaniu przestrzennym, te uwagi nieuwzględnione przez prezydenta w pewnym sensie noszą znamiona poprawek do tego dokumentu. Po przeprowadzeniu dyskusji nad tymi uwagami nieuwzględnionymi chciałbym przystąpić do głosowania. I to głosowanie, jak już państwu wspomniałem, chciałbym, żebyśmy przeprowadzili przy pomocy aparatury elektronicznej. Otrzymali państwo zestawienie wszystkich uwag w rozpisaniu na wszystkie głosowania, które są możliwe na podstawie tych uwag i w dokładnie tym układzie będzie możliwe przeprowadzenie procedury głosowania. Jeśli państwo nie zaprotestują, uznam, że państwo taki sposób zaproponowany akceptują. Nie widzę żadnej uwag, zatem teraz proszę pana dyrektora Krzysztofa Cezara o wystąpienie.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, moje wystąpienie będzie czysto formalne, ponieważ prace nad studium w komisjach Rady Miasta trwały jakiś czas, a w naszym prawie ruch jest nieustanny. Chciałem zgłosić autopoprawkę do projektu ustawy, do projektu uchwały, który będziecie państwo uchwalać. Zmiany dotyczą wymienienia kolejnych dzienników ustaw oraz pozycji zmian, które nastąpiły w ustawach o samorządzie gminnym i w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Panu przewodniczącemu przekażę w tej chwili egzemplarz z naniesionymi kolorem czerwonym poprawkami. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dziękuję panie dyrektorze. W tej chwili przedstawimy opinię komisji. Projekt był skierowany do Komisji Polityki Przestrzennej, Komisji Ochrony Środowiska i Rewitalizacji oraz Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 4 głosy za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się. To miało miejsce już dosyć dawno temu. Natomiast Komisja Polityki Przestrzennej i Komisja Ochrony Środowiska zajmowała się tym projektem w okresie od przełomu marca i kwietnia chyba ubiegłego roku do ostatnich dni przed dzisiejszą sesją. Komisje szczegółowo przeanalizowały i zapoznały się ze wszystkimi nieuwzględnionymi, z całą listą nieuwzględnionych przez prezydenta uwag i każdą z nich głosowało osobno. Opinia komisji co do poszczególnych uwag, które uznała za niezbędne do uwzględnienia w projekcie studium, została państwu przekazana w ubiegłym tygodniu na stronie internetowej, zatem mogli Państwo się z tym zapoznać. I chciałbym poprosić teraz Pana Przewodniczącego Komisji Polityki Przestrzennej o zaprezentowanie prac Komisji w tym okresie. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Komisja Polityki Przestrzennej wraz z Komisją Ochrony Środowiska i Rewitalizacji pracowała nad projektem studium bardzo długi czas. Chciałbym powiedzieć, że w trakcie roku 2007 komisja odbyła 33 spotkania w całości poświęcone pracom nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ale to nie jest początek prac nad studium, dlatego że tak naprawdę prace nad studium w komisjach Rady Miasta Poznania rozpoczęły się z momentem uchwalenia przez Sejm Rzeczpospolitej nowej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, które nadało studium zupełnie inną rangę niż to miało miejsce do 2003 roku. W poprzedniej kadencji Komisja Polityki Przestrzennej i Ochrony Środowiska oraz Komisja Rozwoju Gospodarczego prowadzona przez świętej pamięci Tadeusza Jarmołowicza podjęła wysiłek, aby w najpoważniejszych kwestiach przejąć rolę mediatora i doprowadzić do sytuacji, w której dokument przedłożony Radzie do ostatecznej decyzji będzie jak najbliższy oczekiwanemu kompromisowi. W poprzedniej kadencji przeprowadziliśmy dwie poważne debaty na temat studium. Pierwsza debata dotycząca usytuowania i lokalizacji ogródków działkowych na terenie miasta Poznania. Ja bym prosił o rzucenie slajdu dotyczącego tej materii. Proszę Państwa, zwróćcie uwagę, na planszy mamy dwie identyczne mapy Poznania, kontury miasta Poznania. Na pierwszym z lewej konturze są zaznaczone ogródki działkowe, których utrzymanie zaproponował Pan Prezydent w pierwotnym wyłożeniu dokumentu, jakim był projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Natomiast druga mapka zawiera kompromisowe rozwiązanie, które wypracowaliśmy w trakcie wielu spotkań z przedstawicielami ogródków działkowych w ramach prac Komisji Rozwoju Polityki Gospodarczej i Komisji Polityki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Przedstawiam ten problem, dlatego że to jest przykład modelowej pracy zainteresowanych z organem, który decyduje, w celu doprowadzenia do spójności poglądów. Ja się cieszę, że uczestniczyłem w tych negocjacjach i doprowadziliśmy do takiego stanu rzeczy. Chciałbym wspomnieć tutaj, bo byłbym niesprawiedliwy, ogromny udział i zaangażowanie pana radnego Tadeusza Jarmowicza w osiągnięcie tego ostatecznego kształtu propozycji w studium. Drugi problem, który rozpatrywaliśmy, który praktycznie był realizowany w ciągu całej poprzedniej kadencji i intensywnie również debatowany w trakcie prac w tej kadencji Komisji Polityki Przestrzennej, Komisji Ochrony Środowiska i Rewitalizacji, to jest obszar Moraska, Radojewa i Umultowa. I również tutaj poproszę o pierwszy slajd, który przedstawia jaka była sytuacja na Morasku, Radojewie i Multowie w planie ogólnym, który został uchwalony w roku 1994. Zwróćcie Państwo uwagę, że zdecydowana część terenów w Morasku, Radojewie i Multowie jest zapisana jako teren szczególnie chroniony pod względem przyrodniczym. Proszę o drugi rzut. Proszę Państwa, a to jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania z 1999 roku. Czyli jest to zapis w studium, które w dniu dzisiejszym obowiązuje. Na żółto są zaznaczone wszystkie tereny, na których jest dopuszczona zabudowa. Tak naprawdę studium zakłada całkowity zakaz zabudowy na terenie Moraska, Radojewa i Multowa, a dopuszcza wyłącznie zabudowę tam, gdzie ona już faktycznie istnieje. Prosiłbym teraz o następny rzut. W trakcie prac nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszar Moraska, Radojewa i Multowa był traktowany przez Radę w sposób szczególny z uwagi na ogromną presję społeczną dotyczącą tych rozwiązań. Chciałbym tutaj wspomnieć takie najważniejsze inicjatywy. W ramach prac Miejskiej Pracowni Urbanistycznej rozpisano konkurs na koncepcję urbanistyczno-przestrzenną, w której wzięli udział najznamienitsi architekci miasta Poznania. I Miejska Pracownia Urbanistyczna łącznie z SARP-em przeprowadziła taki konkurs. Właściwie w trakcie finalizowania tego konkursu wyłoniło się 5 prac konkursowych, które jakby stanowiły osnowę dalszej dyskusji. Taka najbardziej skrajna, zmierzająca do tego, żeby jednak utrzymać ochronę przyrody i ochrony środowiska na terenie Moraska, Radojewa i Multowa. To była propozycja zespołu profesora Bonnenberga. Później, akurat tej tutaj nie przytaczam, dlatego że jest to propozycja, która być może tylko interesuje ekologów, natomiast bynajmniej nie mieszkańców Moraska, Radojewa i Multowa i inwestorów, którzy tam zamierzają inwestować. Chciałbym przedstawić Państwu, jest tutaj rzucona na ścianę, koncepcja przestrzenna, programowo-przestrzenna pana architekta Piotra Wędrychowicza. Przytoczyłem ją tylko dlatego, że ona jest taką propozycją wyważoną, którą ja osobiście uznałem za propozycję kompromisową. Ona zawiera bardzo wiele nowych elementów, jeżeli chodzi o możliwość zabudowy, a jednocześnie z ogromnym pietyzmem dba o to, żeby zachować te pomniki przyrody i te przestrzenie zielone, które należy koniecznie chronić. I prosiłbym o następny rzut. I koncepcja programowo-przestrzenna. Chciałbym, żebyście Państwo uważnie patrzyli, szczególnie na te ciemne plamy. I koncepcja programowo-przestrzenna Moraska dla miasta Poznania, którą przygotował profesor Politechniki Poznańskiej, współpracujący z radami osiedla Moraska, Radojewa i Multowa, pan profesor doktor habilitowany inżynier Robert Ast. Prosiłbym teraz o następny rzut. I tu jest projekt, z którym mamy do czynienia. Są to tereny proponowane do zainwestowania na tle obszarów cennych przyrodniczo. Prosiłbym Państwa, żebyście Państwo się przyjrzeli temu rysunkowi dosyć uważnie. I proszę cofnąć na koncepcję pana profesora Asta i proszę skonfrontować to z tą propozycją. Prosiłbym dalej, jeszcze dalej. Teraz mamy dwie ryciny, które lokalizują miejsca konfliktowe, które zostały przedstawione przez zainteresowanych po prezentacji pierwszej wersji, którą przedstawił pan prezydent Ryszard Grobelny w pierwszej koncepcji studium, nad którym dzisiaj pracujemy. Jest to czerwiec 2005, czyli dokument, który powstał 2,5 roku temu. A tu jest propozycja radnych Rady Miasta Poznania, którzy zostali powołani uchwałą Rady Miasta Poznania do tego, żeby przygotować taką wstępną koncepcję zagospodarowania Moraska, Radojewa i Multowa na podstawie wszystkich dostępnych dokumentów i na podstawie wizji lokalnej. Komisja złożona bodajże z 5 radnych, z których część zasiada w obecnej Radzie, poświęciła bardzo wiele czasu z jednej strony na analizę dokumentów, z drugiej strony na wizję lokalną i rozmowy z zainteresowanymi, aby doprowadzić w konsekwencji do takiego rozwiązania, które w sposób jak najbardziej wychodzący naprzeciw zainteresowanym poprawi propozycję pana prezydenta Grobolnego, a jednocześnie zachowa te istotne elementy, które z punktu widzenia interesów miasta należy chronić. Proszę o następną rycinę. Na następnej rycinie jest przedstawiony efekt jakby ostateczny. Chciałbym powiedzieć, że Rada Miasta uchwaliła stanowisko, w którym przyjęła sprawozdanie zespołu do spraw Moraska, Radojewa i Multowa, ale jednocześnie to stanowisko zderzyło się z oceną fachowców, z oceną Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, projektantów Miejskiej Pracowni Urbanistycznej i z oceną prezydenta miasta Poznania, który jest tą instytucją, która przedstawia projekt do akceptacji. I w wyniku tych dyskusji, które trwały po przyjęciu przez Radę Miasta Poznania stanowiska w sprawie Moraska, Radojewa i Multowa, doszło do przedstawienia takiego oto projektu, w którym proszę zwrócić uwagę, że na pomarańczowo, dlatego że życie nie znosi próżni, mamy do czynienia z dwoma instytucjami. Jedno to jest zasada dobrego sąsiedztwa, a druga to jest instytucja, która mówi o możliwości zabudowy zagrodowej. I w ramach prac, w trakcie trwania prac nad studium doszło do skutecznego wydania warunków zabudowy w kole, które jest oznaczone na pomarańczowo. I bez względu na to, co my na ten temat myślimy, inwestor postawił na swoim, dlatego że nie był ograniczony prawem miejscowym, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. A tak naprawdę tylko taki dokument chroni przestrzeń przed niepożądaną zabudową. Na czerwono są pozostawione miejsca konfliktowe, czyli te, które po zbliżeniu stanowisk nie udało się rozwiązać na korzyść zainteresowanych. Na fioletowo są zaznaczone miejsca, w których na skutek mediacji komisji i mojej osobistej doszło do zawarcia kompromisu pomiędzy wnioskującymi, czyli mieszkańcami Moraska, Radojewa i Multowa, reprezentowanymi przez swoich przewodniczących rad, a prezydentem. Także prezydent wykłada w tej chwili projekt uchwały, w którym na fioletowo są zaznaczone te przestrzenie, w których doszło do zawarcia kompromisu. Na taki brudny, popielaty kolor to jest teren, który jest przeznaczony do rekultywacji. Rekultywacji obligatoryjnej, związanej z obowiązującym ustawodawstwem. Jest to teren wysypiska śmieci, który po zamknięciu wysypiska bodajże, o ile pamiętam, przez 50 lat nie może być w inny sposób zagospodarowany, jak tylko zagospodarowany w sposób zmierzający do rekultywacji tego terenu. I na brudny zielony kolor jest zaznaczony ten obszar, w którym mieszkańcy Moraska, Radojewa i Umultowa wnioskowali o dopuszczenie zabudowy, ale w międzyczasie Rada Miasta uchwaliła plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego, w którym włączyła ten teren do terenu chronionego Doliny Warty. Chciałbym przypomnieć, że zgodnie zresztą z tym oznaczeniem, które tam jest przedstawione, cały ten teren jest wpisany w dokumentach Unii Europejskiej jako teren chroniony natury 2000. I teraz mamy do czynienia w chwili obecnej. Dzisiaj będziemy przyjmować dokument, który zawiera te rozwiązanie, które Państwo widzicie na tablicy. Bardzo proszę w tej chwili układ komunikacyjny, tak? Proszę Państwa, najwięcej dyskusji, najwięcej emocji, najwięcej oskarżeń wszystkich, którzy decydowali w tej sprawie, dotyczył układu komunikacyjnego miasta Poznania. Chciałbym Państwu pokazać, jak wyglądał układ komunikacyjny miasta Poznania w dokumencie, jakim był plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, przyjęty przez Radę Miasta Poznania bodajże w roku 1994. Szczególnie proszę zwrócić uwagę, bo zmierzam jakby dosyć szybkimi krokami do uzmysłowienia Państwu pewnej konieczności, proszę zwrócić szczególną uwagę na przebieg trzeciej ramy komunikacyjnej. Czy Państwo się przyjrzeli przebiegowi trzeciej ramy komunikacyjnej? Dziękuję bardzo, prosiłbym o następny rzut. Proszę Państwa, a tutaj mamy przebieg trzeciej ramy komunikacyjnej w obecnie obowiązującym dokumencie. W dokumencie, który został uchwalony przez Radę Miasta w 1999 roku i który nosi nazwę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Czy zauważyliście Państwo jakiekolwiek zmiany w stosunku do tego, co było prezentowane poprzednio? Prosiłbym w tej chwili następną rycinę. A teraz Państwo widzicie przebieg trzeciej ramy komunikacyjnej w projekcie studium, nad którym będziemy dzisiaj obradować. Czy widzicie Państwo jakiekolwiek zmiany? Rada Miasta poprzedniej kadencji i Rada Miasta tej kadencji nic w tym zakresie w projekcie przedstawionym do akceptowania nie zmieniła. Komisja w trakcie swoich prac uznała, że żeby obowiązywał w tym mieście porządek urbanistyczny, należy respektować te zapisy, które wypracowali nasi poprzednicy. Dla porządku chciałbym powiedzieć, że pierwszą koncepcję przebiegu trzeciej ramy komunikacyjnej, niewiele odbiegającej od tego kształtu, który tu widzimy, zaprojektował w roku 1934 pan profesor Władysław Czarnecki, architekt i urbanista miasta Poznania. Teraz wróćmy do prac komisji. Poruszyłem tutaj, proszę Państwa, trzy podstawowe takie konflikty, które najbardziej jakby zaprzątały pracę komisji. Teraz wrócę do prac komisji. W trakcie wspólnych prac Komisji Polityki Przestrzennej i Komisji Ochrony Środowiska i Rewitalizacji obie komisje, i to jest bez precedensu, proszę Państwa, nigdy jeszcze w historii tej Rady Miasta Poznania nie pracowano tak długo i tak dokładnie nad jakąkolwiek uchwałą. Chciałbym Państwu przypomnieć, a można sięgnąć, bo to są zapisy historyczne, że praca nad studium kierunków, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, która została przyjęta w 1999 roku, dyskusja została zamknięta w ciągu trzech posiedzeń Komisji Polityki Przestrzennej. Natomiast wówczas ta komisja była prowadzona przez mojego znakomitego poprzednika, pana Klemensa Mikułę oraz pana posła Stuligrosza w pierwszym okresie prac nad studium. I porównajmy poprzednie studium, trzy posiedzenia komisji, obecne studium. Tylko w tej kadencji, nie mówię już o poprzedniej kadencji, ale tylko w tej kadencji 33 posiedzenia. Nie przypominam sobie, żebym w jakiś sposób ograniczał możliwość wyartykułowania poglądów na temat tego projektu kogokolwiek. Starałem się tutaj dopuścić każdy głos, mimo że z wieloma z tymi głosami osobiście się nie zgadzałem, ale zgodnie z zasadami demokracji takie są prawa, że każdy ma prawo wypowiedzieć na komisji to, co myśli. Nawet jeżeli to się nie podoba przewodniczącemu. Proszę Państwa, w trakcie prac, ja tu nie będę wymieniał, bo to jest bardzo, bardzo szczegółowy wykaz. W trakcie tych prac obie komisje przychyliły się pozytywnie do szeregu mniej lub bardziej szczegółowych uwag. Ja nie będę wymieniał tych takich drobnych uwag, które są związane z indywidualnymi problemami poszczególnych osób, dlatego że sądzę, że nie miejsce na to. Państwo macie ten materiał u siebie w komputerze, możecie z tego materiału skorzystać w momencie, kiedy będziecie podejmowali decyzję, głosując za czy przeciw. Natomiast ja bym chciał powiedzieć o trzech takich istotnych problemach, które żywotnie interesowały mieszkańców Poznania, a które przez obie komisje zostały rozstrzygnięte na korzyść wnioskujących w tej kadencji. Nie mówię o poprzedniej już co nieco powiedziałem, w tej kadencji. Pierwszy problem to jest protest mieszkańców Szczeszyna zmierzający do tego, żeby nie dopuścić do realizacji pomysłu przedstawionego przez prezydenta miasta Poznania, żeby na terenie, który w poprzednich dokumentach był przewidziany na rozwój budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, zaproponować wioskę uniwersjadową. Cel skądinąd szczytny, ale uznaliśmy, że charakter Szczeszyna wymaga jednak kontynuowania koncepcji wypracowanych w poprzednich dokumentach. W związku z tym przychyliliśmy się do wniosku zainteresowanych i przyjęliśmy zmianę i rekomendujemy tą zmianę do przegłosowania, aby na tym terenie utrzymać dotychczasowy zapis umożliwiający realizację wyłącznie budownictwa jednorodzinnego, jak to miało miejsce w dotychczasowym dokumencie. Sprawa następna, która również wzbudziła ogromne emocje, to jest sprawa związana z zabudową Sołacza. Mieliśmy tutaj szczególne zainteresowanie podmiotów, które były niezadowolone z tego, co się na tym terenie dzieje, zwłaszcza w zakresie walki o wydanie warunków, o skuteczne wydanie warunków zabudowy na zabudowę terenów niezabudowanych na Sołaczu. Zarówno Stowarzyszenie Architektów, jak i Towarzystwo Przyjaciół Sołacza, jak i Rada Osiedla Sołacz wypowiedziała się w sposób jednoznaczny, że nie chce dopuścić do realizacji tych propozycji, które przez inwestorów zostały przedstawione. I my się z tym zgadzamy. Obie komisje w sposób jednoznaczny przegłosowały tą wolę i również tutaj w imieniu komisji, obu komisji rekomenduję Państwu przychylenie się do tego wniosku zgodnie z tym, jak to uczyniły obie komisje Rady Miasta Poznania. I temat trzeci, jest to równie bulwersująca sprawa, która toczy się od wielu lat. Ja pamiętam ją dosyć mocno z poprzedniej kadencji, ale to nie jest problem również i poprzedniej kadencji. Tak naprawdę problem rozpoczął się w momencie uchwalenia przez Sejm Rzeczpospolitej tej nieszczęsnej nowej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, która uchylała obowiązujący plan ogólny miasta Poznania. Wówczas Sejm otworzył furtkę do tego, żeby tereny rezerwowane na zieleń przez miasto Poznań mogły być w drodze decyzji administracyjnej znowu skorzystania z zasady dobrego sąsiedztwa wykorzystywane na tereny budownictwa mieszkaniowego. I doszło do ostrego konfliktu związanego z inwestycją pana Wechty na Ratajach. Mieszkańcy reprezentowani przez stowarzyszenia i przez Radę Osiedli Ratajskich wystąpiły przeciwko temu. Te debaty dotyczące, w jaki sposób to ochronić, w jaki sposób zabezpieczyć interesy mieszkańców, jeżeli chodzi o ochronę zieleni, trwały bardzo długo. W międzyczasie, jak Państwo pamiętacie, uchwaliliśmy plan miejscowy dotyczący tej bezspornej części na realizację parku Rataje. Natomiast mieszkańcy wnioskowali również o to, żeby w studium w sposób jednoznaczny również włączyć te tereny, o które pan Wechta w tej chwili się stara, jeżeli chodzi o warunki zabudowy. Również tutaj obie komisje przegłosowały, że należy nad tą sprawą się pochylić pozytywnie i przyjąć punkt widzenia zainteresowanych mieszkańców. W związku z tym również i rekomenduję to rozwiązanie do głosowania za, zgodnie z intencją wnioskodawców. Proszę Państwa, i to są trzy takie nośne społecznie problemy, które chciałem zarekomendować do pozytywnej opinii. Proszę Państwa, jeszcze parę słów jako przewodniczącego Komisji Polityki Przestrzennej, osoby, która polityką przestrzenną zajmuje się w tej Radzie od wielu, wielu lat. Proszę Państwa, w ostatnim czasie również mnie osobiście bulwersowały i jestem zarzucany tego typu sytuacjami. Następują decyzje inwestycyjne na zasadzie tak zwanej WZ-ki, czyli warunków zabudowy, na terenach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, gdzie inwestorzy korzystają z wytrycha, który umożliwiła im ustawa z 2003 roku, która wprowadza tą nieszczęsną zasadę dobrego sąsiedztwa. I większość konfliktów z inwestorami na terenie miasta Poznania wynika z tego, że na terenach tych, na których te inwestycje dochodzą do skutku, nie ma ważnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które by w sposób skuteczny tą przestrzeń chroniły. Proszę Państwa, w związku z tym, jaki się nasuwa wniosek? Ja to powtarzam do upadłego i do znudzenia radnym wszystkich kadencji, że najlepszym sposobem ochrony interesów miasta Poznania, mieszkańców miasta Poznania w ogólności jest sytuacja, w której miasto Poznań jest w całości pokryte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, gdzie w dyskusji publicznej są ustalone w sposób bezsprzeczny warunki, na jakich inwestor może podjąć działania inwestycyjne. I tylko ta sytuacja chroni, każda inna nie. Ja wiem, że są kolportowane poglądy, że należy blokować wszystko, bo w tym momencie nie dopuścimy do niepożądanej zabudowy. Śmiem twierdzić, że tego typu pogląd jest najbardziej sprzyjający tym, którzy chcą korzystać z tego wytrycha prawnego, jakim jest, są warunki zabudowy. W związku z tym apeluję do Państwa, abyśmy w dniu dzisiejszym przy uwzględnieniu tych zmian, które rekomenduje Komisja, przyjęli plan zagospodarowania, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i niezwłocznie po tym przystąpili do następnego etapu, jakim będzie próba znalezienia kompromisu tam, gdzie mimo wieloletnich prac tego kompromisu nie udało nam się znaleźć i przystąpić niezwłocznie do nowelizacji tego dokumentu, który dzisiaj mamy przyjąć. Proszę Państwa, studium, jak sama nazwa wskazuje, jest dokumentem studyjnym podlegającym ciągłej pracy. Ci, którzy studiowali, wiedzą, co to jest studium, co to są studia. Studia to jest ciągłe dochodzenie do prawdy, ciągłe dochodzenie do doskonałości. Kiedyś pani radnej Kretkowskiej powiedziałem na komisji, do dzisiaj to pamiętam, że gdyby Leonardo da Vinci rozpoczął malowanie swojego obrazu od cyzelowania uśmiechu Monolizy, to byśmy do dzisiaj tego obrazu nie mieli. Dziękuję Państwu za uwagę.
Dziękuję bardzo. To była prezentacja prac Komisji Ochrony Środowiska i Rewitalizacji oraz Komisji Polityki Przestrzennej z rekomendacją uwag zaopiniowanych pozytywnie przez obie te komisje. Oprócz tego, jako efekt prac obu tych komisji został sformułowany wniosek mniejszości sformułowany przez panie radne Katarzynę Kretkowską i Magdalenę Pałuszek, rekomendujący do przyjęcia inne uwagi poza tymi, które zostały uwzględnione w głosowaniach Komisji Polityki Przestrzennej bądź Komisji Ochrony Środowiska i Rewitalizacji. Zapytam, czy któraś z pań autorek chce w tej chwili przedstawić ten swój wniosek mniejszości. Pani radna Katarzyna Kretkowska. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, chcę zabrać głos w debacie ogólnej, czyli w tej części po wystąpieniach klubowych i wtedy przedstawię ten wniosek.
Dobrze, jedno z drugim nie, nie jest w konflikcie, dlatego proponuję coś takiego. Ten dokument jest również dostępny dla Państwa w internecie, także wszyscy mogą się z nim zapoznać. Ja rozumiem, że pani radna Katarzyna Kretkowska przedstawi intencje tego wniosku w swojej późniejszej wypowiedzi. Czy w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej w sprawie opinii pan przewodniczący? Dziękuję bardzo. Zapytam teraz o opinie klubowe. Czy w imieniu klubów radnych ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan radny Norbert Napieraj w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni, szanowni goście zgromadzeni licznie dzisiaj na dzisiejszej sesji Rady Miasta Poznania. Przystępujemy do debaty nad dokumentem o dużej złożoności i objętości materii, którą ten dokument ma uregulować. Dlatego myślę, że na samą debatę potrzebujemy nieco czasu i rozważnego pochylenia się nad tym dokumentem. Zdajemy sobie sprawę, że ten dokument to jest swoista konstytucja przestrzenna miasta, która na długie lata ureguluje te podstawy, fundamenty ładu przestrzennego w mieście Poznaniu. Zdajemy sobie sprawę, że oczekiwania co do tego dokumentu są bardzo duże. Z jednej strony inwestorzy, którzy na ten dokument czekają, z drugiej strony wielu mieszkańców Poznania, którzy również na ten dokument czekają. Z drugiej jednak strony, tego nie można pomijać, spotykamy się z licznymi, co widać również na tej sali, uwagami co do dokumentu, uwagami krytycznymi co do samej procedury uchwalania czy sposobu uchwalania tego dokumentu, jak i co do samej zawartości, treści, istoty samego studium. Najpoważniejszym takim argumentem, który się pojawia, jest to, że w nienależyty czy w niewystarczający sposób zabezpieczono możliwość społecznych konsultacji podczas prac nad treścią dokumentu. Pojawiają się też istotne uwagi strukturalne co do dokumentu, co do istotnych elementów takich właśnie strukturalnych całego dokumentu, takich jak chociażby układ komunikacyjny. Pojawiają się oczywiście uwagi krytyczne, są argumenty za, dlatego, tak jak mówiłem, z rozwagą należy je wszystkie rozpatrzyć. Co do zgłoszonych uwag, ich jest bardzo wiele, 400 z nich, będziemy dzisiaj głosować i właśnie z racji tego, że tak wiele uwag jeszcze jest przed nami do przegłosowania, Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości nie podjął jeszcze na chwilę obecną decyzji, jak zachowa się w głosowaniu nad całością dokumentu. Przyjęliśmy podczas wczorajszego posiedzenia klubu, że głosowanie nad całością dokumentu, a w zasadzie stanowisko nasze w tym głosowaniu, będzie uzależnione od tego, jak ów dokument będzie wyglądał po przegłosowaniu poprawek. Przyjęliśmy pewne zasady głosowania uwag, tak żeby nie odbywało się to od sasa do lasa. Przyjęliśmy, że taką naczelną zasadą jest oparcie się na opinii nie tyle pojedynczych osób, które te opinie często są sprzeczne wobec siebie, czy znoszące się, opinie dotyczące jednego tematu, uwagi dotyczące jednego tematu, ale oprzeć się na jednostkach czy instytucjach, które z natury swojej mają najlepsze rozeznanie w lokalnych środowiskach i powinny mieć najpełniejszą wiedzę w tym zakresie, to znaczy na opinii Rad Osiedli. Dlatego Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości będzie popierał uwagi zgłoszone do studium przez Rady Osiedli, czyli jednostki pomocnicze miasta Poznania. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości poprze również oczywiście uwagi przyjęte przez komisje merytoryczne, dwie komisje merytoryczne, które zajmowały się całą procedurą przyjmowania studium do tej pory. dlatego że wychodzimy z założenia, że w komisjach tych pracują radni, którzy powinni w sposób naturalny najbardziej znać i zgłębić tę materię. Stąd również te uwagi Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości będzie popierał. Jak mówię, ostateczną decyzję podejmiemy po przejściu całej procedury głosowania nad uwagami, rozważając, biorąc jakby pod rozwagę z jednej strony interes miasta, z drugiej strony no, mocny głos mieszkańców, który tegoż interesu jest fundamentalnym elementem. Tak? Tu myślę, że nie można rozdzielać interesu miasta od głosu mieszkańców przy jakby zachowaniu tego zastrzeżenia, że ten głos też nie jest jednolity, że on jest rozbieżny. Jak mówię, jest to dokument, nad którym należy się pochylić z rozwagą, na tyle ważny i istotny, że nie można podejmować kroków pochopnych. Dlatego czekamy na przebieg głosowania nad uwagami. Jeszcze raz mówię, będziemy popierać te uwagi, które zgłosiły Rady Osiedla i będziemy popierać te uwagi, które zyskały pozytywną opinię Komisji Merytorycznych. Ostateczną decyzję podejmiemy na posiedzeniu klubu po przegłosowaniu uwag. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Teraz w imieniu Klubu Radnych Lewicy i Demokratów pani radna Magdalena Pałuszek.
Ja przepraszam, już biorę sobie kubeczek, dlatego że jestem chora, więc wybaczycie Państwo, że kaszel będę próbowała wodą zalać, żeby tutaj Państwa nie zamęczyć moim stanem. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, przede wszystkim jest mi, mojemu klubowi niezmiernie miło, ponieważ od jakiegoś czasu używane jest sformułowanie, że studium jest taką naszą lokalną konstytucją. Po raz pierwszy to sformułowanie padło w moim artykule w połowie lipca, gdzie polemizowałam z panem przewodniczącym Kręgleskim, który chciał i chce nadal ciągle zmieniać studium, a ja argumentowałam, że konstytucja powinna być stabilna i to studium dla naszego miasta też powinno być stabilne. A ponieważ teraz coraz częściej się to sformułowanie pojawia i takie zrozumienie studium przeważa, w związku z czym czujemy się usatysfakcjonowani, że prawidłowo rozumiemy intencje i znaczenie studium w hierarchii dokumentacji planistycznej miasta Poznania. Szanowni Państwo, absolutnie bezsprzeczne jest to, że mamy obowiązek działać na rzecz szeroko rozumianego rozwoju, że studium rzeczywiście już nie jest wystarczające, jest nieaktualne. To studium, które mamy z 99 roku. Podejmując decyzję 4 lata temu o tym, aby zmieniać to studium, aby je nowelizować, wiedzieliśmy, że to już jest studium niewystarczające i życie to pokazywało. I nikt tego nie kwestionuje. Studium musi być uchwalone. Tylko tak, jak to już wcześniej powiedziane, tutaj zostało... Procedura tego uchwalania wywołała tak wielkie opory i tak wielkie protesty, że jest powód do tego, aby się zastanowić, czy rzeczywiście wszystko zostało przeprowadzone prawidłowo. Poznaniowi potrzebne jest ożywienie, Poznaniowi potrzebny jest rozwój inwestycyjny, ale taki też spontaniczny. Poznaniacy mówią o tym, że potrzebują mieszkań, tak jak to argumentował pan prezydent, że to jest podstawowy argument, ale też potrzebują przestrzeni, która by pozwalała im pięknie żyć, która pozwalałaby im być dumnym z tego miasta. To studium powinno właśnie takie cele też spełniać, a nie tylko te, które zostały przedstawione w przeważającej części przez pana prezydenta, a uzupełnione przez pana przewodniczącego Kręgleskiego. Poznaniacy potrzebują rzeczywistego powrotu do rzeki, potrzebują pięknych miejsc spacerowych, potrzebują miejsc kulturalnych, potrzebują sali koncertowej dla orkiestr, potrzebują sali baletowej, potrzebują także sali operetkowej. To studium w sposób wyraźny nie zabezpiecza tych celów, tych inwestycji. Po przeanalizowaniu studium zauważyliśmy, że tereny, które mogły temu by służyć, nie są w sposób szczegółowy zabezpieczone na te cele. Mam tu na myśli chociażby tereny w samym centrum, w samym śródmieściu, który to teren jest przygotowywany do sprzedaży. To jest około hektara ziemi, który jest przygotowany przez miasto do sprzedaży, a który pięknie mógłby służyć na budowę takich celów, takich obiektów, które wymieniłam, a których ewidentnie brakuje i o których prasa zresztą mówi, że są zagrożone. To są rejony ulicy Kościuszki. Proszę Państwa, mówi się o tym, że mamy potrzebę uchwalenia tego studium, ponieważ już od dawna czekają plany miejscowe, że jest to 28 planów, które znacząco zmienią ten Poznań, pchną go do przodu i pokierują w celach rozwojowych. 28 planów, w związku z czym przeanalizujmy je, popatrzmy szczegółowo na mapy. Poza tymi planami, które w dużej części dotyczą mieszkaniówki i o czym zresztą pan prezydent mówił, drugi najważniejszy argument to jest centrum logistyczne i też plan dla tego miejsca czeka. W związku z czym przejrzyjmy. Ja przeanalizowałam te 28 planów. W pierwszej rubryce mamy nazwę planów, w drugiej niezgodność, na czym to polega i w trzeciej rubryce mamy zablokowane inwestycje, czyli faktyczne przeznaczenie, jakie byśmy chcieli. Tu opisuje miejska pracownia urbanistyczna, jakie są zamierzenia. Proszę Państwa, z tych 28 planów 9 jest ewidentnie na budowę wysoką, wielorodzinną. 5 z nich jest na działalność i rozwój gospodarczy, na przestrzenie dotyczące rozwoju gospodarczego. A 4 z nich dotyczy celów publicznych, ale proszę Państwa, nie takich, jak ja mówiłam, tylko dotyczy konkretnie dróg. Gdzieś po prostu nie ma możliwości zrealizowania, przestrzenie są za wąskie, niewystarczające, w związku z czym dotyczą te plany miejscowe dróg. I 4 z tych planów, aż 4 z tych planów, proszę Państwa, ogranicza kliny zieleni, już istniejące kliny zieleni. I to nie jest tak, że kliny zieleni są tylko chronione przez nowe studium i tylko zabezpieczane. Jeżeli ludzie krzyczą, że rzeczywiście kliny zieleni są zagrożone, to mają rację, ponieważ w dokumencie urzędowym, jaki dostaliśmy, a który Państwo widzą, jest to stwierdzone. Proszę Państwa, to jest plan pod numerem 17 dla obszaru północno-zachodniego klina zieleni w Poznaniu, część E, otoczenie Jeziora Kierskiego, zabudowa mieszkaniowa. To jest 22 plan dla obszaru północno-zachodniego klina zieleni w Poznaniu, część G, Kieksz Zachód, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Przejechałam za wysoko, ale żeby nie być gołosłownym, to tutaj Państwo już mieli, no przeskakuję mi, przepraszam nieszczęśliwie, ale jest, to jest właśnie tutaj. 22 też na słowo proszę uwierzyć, że jest. I 24 oraz 28. Tereny południowego klina zieleni, obszar A, to jest zabudowa mieszkaniowa w okolicy Drogi Dębińskiej i zachodniego klina zieleni w Poznaniu, część F, zabudowa mieszkaniowa. To stwierdzają te dokumenty, ale to nie jest wszystko. Te kliny zieleni są też w inny sposób zagrożone. Pan przewodniczący przywoływał mapy. Ja też pozwolę sobie przywołać mapy i pokazać morasko, które wydawało się, że jest tylko i wyłącznie kradzieżą terenów rolnych pod budownictwo mieszkaniowe, jak to niektórzy próbują niesmacznie określać, po to, żeby, nie wiem, stworzyć takie jakieś wrażenie. Natomiast proszę zauważyć, że jest jeszcze tutaj duży obszar, który jest przeznaczony przez pana prezydenta pod zabudowę mieszkaniową. Jakże on blisko jest doliny rzeki Warty, terenów zalewowych i oczywiście jest w klinie zieleni. W związku z czym jednak nie do końca jest uzasadnione stwierdzenie, że kliny zieleni nie są naruszane. Są. Ten teren, proszę Państwa, absolutnie nie był wytypowany do zabudowy mieszkaniowej przez ludzi. Nie mam tej mapy, ale oczywiście można ją przywołać, które przeprezentował pan przewodniczący Kręgleski. Ten teren przez ludzi był uważany za święty, zielony, zbyt blisko zlokalizowany terenów zalewowych, a ten teren się pojawił w projekcie studium jako mieszkaniowy. Pan przewodniczący nie powiedział natomiast, że też inne tereny, które my widzieliśmy jako zielone, są mieszkaniowe. To jest niedokończony trakt spacerowy, który uważany jest za łącznik ze względu na ciek wodny. To jest nieochronienie terenów naturalnych oczek wodnych, zbiorników gdzieś mniej więcej w tym rejonie, a planowane było przez koncepcję społeczną, aby ten język zieleni przechodził zgodnie z ciekiem wodnym do tych oczek. I takich miejsc można byłoby wyznaczyć więcej. Upór był także co do tego terenu, chociaż też jest w klinie zieleni, który oczywiście tutaj jest już wymazany, ale w starym studium był to klin zieleni. I z tych powodów między innymi są protesty ludzi, którzy z jednej strony są informowani, że zbyt wysokie spadki terenu są na ich nieruchomościach, w związku z czym przepopownie będą zbyt drogie, a z drugiej strony i nie są w klinach zieleni, a z drugiej strony mamy przykłady ograniczenia klinów zieleni faktycznie. No i proszę Państwa, jest jeszcze problem Franowa. Przyjrzyjmy się zatem terenom Franowa. Ostatnio szeroko się rozpisywała prasa o tym, że inwestorzy nam uciekną, pan prezydent to wyjaśniał, potwierdzał, uzasadniał, bo mamy impas, bo nie możemy stworzyć centrum Franowo. Otóż jesteśmy wysoce zdziwieni takimi twierdzeniami, ponieważ teraz przywołuję stare studium, stare, ale ciągle obowiązujące, które przedstawia rejon Franowa. To są, proszę Państwa, tereny zamknięte, tory kolejowe, czyli coś, co jest jak gdyby symbolem Centrum Logistycznego Franowa. Te tereny, one mają zapisy AGH, to jest tylko kwestia rozróżnienia działalności gospodarczej, bądź usługowa, bądź produkcyjna. Pan przewodniczący Kręgleski kręci głową, no jest opis i AG, na pewno jest AG, czyli działalność gospodarcza, aktywność gospodarcza, a nie inaczej. Zatem te tereny już od dawna mogłyby być uruchamiane, a nawet jeśli nie, to proszę Państwa, w 2003 roku, zanim jeszcze weszła ta nieszczęśliwa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, którą mamy dzisiaj, zmienialiśmy studium, zmienialiśmy w ostatniej chwili, szybciutko, po to, żeby zabezpieczyć przed negatywnymi skutkami tej rygorystycznej ustawy. I proszę Państwa, zmienialiśmy tylko w jednym celu, żeby wytypować miejsca pod handel wielkopowierzchniowy. Więc ja się pytam, jeżeli nasz kolega Tadeusz Jarmołowicz od 8 lat krzyczał o tym, że trzeba zrobić w Poznaniu centrum logistyczne, bo mamy niebywałe warunki do tego, to proszę mi powiedzieć, dlaczego to centrum logistyczne nie było tworzone, skoro w studium pozwalało na to, aby je utworzyć, warunki były ku temu, a przede wszystkim nawet jeżeli te tereny są niewystarczające na pełen rozmach, to można było to zrobić w 2003 roku. Mogliśmy, zmieniając studium na cele obiektów wielkopowierzchniowych, także zmienić tereny wokół centrum logistycznego, planowanego centrum logistycznego Franowo. Nie zrobiliśmy tego. Proszę Państwa, ja przeanalizowałam bardzo dokładnie i rozwój terenów pod centrum logistyczne dotyczy tutaj połowy tego terenu, tylko połowy, ponieważ ta połowa 3TR, która jest dzisiaj oznaczona, Jest w nowym studiu przeznaczana pod mieszkaniówkę, zaraz to pokażę. Także rozszerza się centrum logistyczne o ten kwartał, tutaj o te trochę czerwonych przestrzeni. Natomiast duża przestrzeń, określana też jako obiekty powyżej 2000 m2, które w studium jest zapisane, w nowym projekcie studium, już dzisiaj jest na terenach, bo ta szrafura poprzeczna określa aktywność gospodarczą. Zresztą jest to zapisane AGP, 2 AGRU. To jest kwestia rzeczywiście wpisania w granice. Ja przyznaję, że być może te tereny są niewystarczające na to, jak chcielibyśmy widzieć prawdziwe centrum logistyczne. Ale przecież nie od razu zjawia się cały pakiet inwestorów i nie od razu obejmuje 100% powierzchni. Mogliśmy pozwalać na to, aby te centrum logistyczne funkcjonowało już od kilku dobrych lat i uważam, że jest to nieuczciwe informowanie obywateli, że nowe studium pozwoli na powstanie centrum logistycznego, bo stare studium na to już pozwalało. Zobaczmy, jak to jest. Trochę to musi potrwać, przepraszam, ale sama to obsługuję. Proszę spojrzeć. To było i jest pomiędzy torami a trasą komunikacyjną i ten teren, który pokazywałam, dzielony jest planowaną drogą, to jest przeznaczone pod AG, to jest pod mieszkaniówkę. Ten kawałek, trójkąt, który mówiłam, że już jest przeznaczony pod AG, to jest właśnie ten, który dzisiaj się specjalizuje jako teren powyżej, na obiekty powyżej 2000 m2. I tylko w tym zakresie się zmienia. Natomiast to, żeby ten teren miał funkcję działalności gospodarczej, przemysłowej, to było już wcześniej zabezpieczone. Proszę Państwa, poznaniacy chcieliby studium, które byłoby rzeczywiście bardzo przyszłościowe. Wiem, ponieważ rozmawiam, słucham i nie tylko z przedstawicielami Stowarzyszenia My Poznaniacy, ale także z znajomymi, przyjaciółmi, tak zwyczajnie przy kawie na imieninach. Każdy ma swoje zdanie i to jest dla mnie najważniejsze, ponieważ z tych wielości wypowiedzi tworzy się koncepcja i wizja. Dla Poznania potrzebna byłaby naprawdę fantazja, a to studium jest takie na dziś, na teraz, a już w wielu przypadkach właściwie na wczoraj, ponieważ nieustannie dochodzą do nas informacje, że są miejsca, gdzie są wydane już warunki zabudowy i coś, co wydaje się w tym studium przeznaczone pod zieleń albo pod przemysł, już nie jest takim, ponieważ jest przeznaczone pod mieszkaniówkę. To studium ma pewne takie konkretne, jakieś niezrozumiałe dla nas jako radnych LIDu rozwiązania. To jest na przykład teren za osiedlem Kwiatowym, Plewiska. Ten teren przeznacza się pod przemysł. Tylko specyfika tego terenu polega, że tutaj już mamy osiedle Kwiatowe, tu już mamy plewiska, które oczywiście tu są białą plamą niewidoczną, ale to są plewiska wieś, gdzie jest intensywna zabudowa mieszkaniowa. I tu rzeczywiście w kierunku Komornik jest szansa na rozwój działalności gospodarczej. To są tory kolejowe, które w sposób naturalny dzielą te dwa tereny. Niezrozumiałe dla nas jest wciskanie tutaj pomiędzy osiedle Kwiatowe, a osiedle plewiska wsi terenów przemysłowych. To się nie uchowa i zanim zdąży być zrealizowane, już dzisiaj się budują domki jednorodzinne, więc jest to upór dla, nie wiem, sztuka dla sztuki. To studium nie przewiduje na przykład takich możliwości, aby patrzeć nowatorsko na Poznań. Tak sobie dywagowaliśmy u siebie na klubie, każdy rzucał nowe hasła, a dlaczego na przykład z tych terenów nie dojeżdżać motorówkami do naszego city? Miejmy fantazję, czy tylko i wyłącznie w Londynie można tak podróżować? Czy u nas nie można wzdłuż Warty mieć również małe, prywatne przystanie, z którymi można byłoby dojeżdżać do samego centrum? Nie, z uporem maniaka mówimy, że tutaj jest Natura 2000, tych terenów absolutnie nie można uruchomić, one są zbyt blisko rzeki Warty, co nie przeszkadzało tutaj zbyt blisko wybudować, no ale nie mniej ważne jest też dla porównania, że te zdania są trochę niekonsekwentne, ponieważ ten dokładnie teren ma specyfikę dość paradoksalną. Na dwóch terenach, które tak samo są objęte Naturą 2000, mamy możliwość zabudowy tutaj i mamy brak możliwości zabudowy. Ja nie kwestionuję, czy to ma być, nie dyskutuję, czy to ma być kawałeczek, większy kawałeczek, czy w całość, czy w ogóle. Natomiast nie godzę się na informacje i na uzasadnienia, że nie, bo mamy Naturę 2000. Jeśli Natura 2000, to dlaczego tu jest? I dlaczego tu jest pozwolenie na zabudowę jednorodzinną? Tu są, proszę Państwa, pola, tu jeszcze nic nie ma. To są konkretne jakieś przykłady, które powodują, że się zastanawiamy, czy ten dokument jest idealny. Otóż mamy poważne wątpliwości. Uważamy, że ten dokument jednak nie jest idealny. Klub LIT na pewno podziela te uwagi, które zostały przez komisję podjęte, uwzględnione, ale nie tylko. Te uwagi, które do nas dotarły, które przeanalizowaliśmy, część z nich ma całkiem uzasadnioną argumentację. Część z nich jest całkiem dobrze uzasadniona i uargumentowana i zasługuje na przyjęcie. Zasługuje na to, aby to studium było rzeczywiście społecznie uzgodnione i żeby było realne. Natomiast, proszę Państwa, duży zarzut, bardzo duży zarzut, jaki mamy jako Klub Lewicy i Demokratów, to jest, proszę Państwa, wchodząca w życie za niespełna miesiąc, za miesiąc, strefa F-16. I dokument planistyczny, który za chwilę będziemy przyjmować, to proszę Państwa, w poniedziałek wchodzi w życie rozporządzenie, znaczy nie, przepraszam, nie wchodzi w życie rozporządzenie, ale jest opublikowany dziennik urzędowy. Dziennik urzędowy Wojewody Wielkopolskiego, który rozszerza strefę F-16 ograniczonego użytkowania. Mówię w skrócie, oczywiście to nie jest prawidłowa nazwa. A 30 dni od poniedziałku wejdzie w życie. Więc proszę Państwa, jeżeli Pan Prezydent mówi, że dość już dyskusji, czas na podejmowanie decyzji, to z pewnością mam rację, ale jego racja byłaby jeszcze większa pół roku temu, kiedy chciano siąść do okrągłego stołu i porozmawiać, czy jednak coś z tych uwag, które ludzie zgłosili, nie jest autentycznie uzasadnionych. Dzisiaj uchwalanie tego studium jest moim zdaniem działaniem troszeczkę pod przykryciem nocy. Uchwalimy coś, co za chwilę będzie absolutnie nieaktualne. Bo jak można podejść do rozszerzonej strefy numer 2, czy jak... Przepraszam, ale nazwę nie mam tutaj przed sobą, więc nie będę prawidłowo. I strefy 3, która ewidentnie ogranicza Poznań, która ewidentnie kieruje Poznań w innym kierunku rozwojowym. To jest zasadniczy dokument w tej chwili. To będzie za chwilę akt prawa miejscowego, które te wspaniałe studium, które 4 lata było opracowywane, nie uwzględni, nie będzie przestrzegało. I pytanie, czy dzisiaj nie lepszym rozwiązaniem jest jednak dokument uchwalać taki, który będzie rzeczywiście rozwojowym, przyszłościowym, a nie pośmiewiskiem. Bo czyż my się nie na pośmiewisko narażamy, uchwalając dokument, który za chwilę zupełnie nie będzie przystawał do rzeczywistości. Pamiętając o tych rzeczach, które pokazałam, że Centrum Franowo spokojnie może powstać przy obecnym studium. Ja uważam, że razem z moimi kolegami, że uwzględnienie uwag razem z świadomością tego, że będziemy mogli za chwilę dostosować studium do nowej rzeczywistości prawnej, faktycznej, związanej z ograniczoną strefą użytkowania dla lotniska Krzesiny, będzie najlepszym rozwiązaniem. Ponowienie procedury i uchwalenie czegoś, co będzie rzeczywiście na dobre kilka lat przyszłościowe. Uważamy, że przyjęcie tychże uwag, które wielokrotnie są tu powtarzane, które były też na komisji prezentowane, a które nie zostały uwzględnione ani przez komisję, ani przez pana prezydenta, oczywiście nie wszystkie, pozwolą na to, żeby zapewnić minimum akceptowalności społecznej dla tego dokumentu. Nie można mówić, proszę Państwa, że wszyscy ci, którzy protestują, tych, którzy mieli te 456 nieuwzględnionych uwag, to są krzykacze. Nie można tak mówić, bo jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Jeżeli jest taki protest... Jeżeli jest taki protest, to czy będzie to dokument respektowany, czy będzie to dokument wykonywany i szanowany? Nie, żaden akt prawa, jeżeli jest zły, jeżeli jest wbrew społeczeństwu, nie jest szanowany i wykonywany. I obawiamy się, że to czeka nasze obecnie planowane studium, zwłaszcza w kontekście strefy F-16. Proszę Państwa, Klub LID, gdy przygotowywał się do tego, jak potraktować to studium, czy rzeczywiście być z optymizmem za, czy mieć ten optymizm ograniczony, nie mógł nie wziąć pod uwagę także opinii instytucji, które są jak najbardziej upoważnione do oceny tego dokumentu. Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna, ciało powołane przez prezydenta, ciało doradcze, które pracuje nie tylko w kontekście studium, ale w kontekście wszystkich planów miejscowych, które są przygotowywane i mają być uchwalone w mieście Poznaniu, ma poważne uwagi do tego dokumentu. Przede wszystkim jest to brak spójności z aglomeracją i pojawiał się argument taki, ale studium się uchwala tylko dla miasta Poznania. Tak, to jest określone przez ustawę, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie mieć świadomość, że za granicami miasta Poznania ta rzeczywistość wygląda tak, a nie inaczej. To jest chociażby w kontekście plewisk. Nie można uważać, że my sobie zrobimy to tak, tak i tak, podczas gdy otoczenie jest zupełnie inne, bo szkodzimy zarówno mieszkańcom Kwiatowego, jak i tym nie naszym, przepraszam, nie chcę nikogo urazić, mieszkańcom plewisk wsi. To jest jeden z zarzutów, a także drugi zarzut, który dotyczy anektowania klinów zieleni. Więc jeżeli mówią to ludzie, to można ich zakrzyczeć, że mówią nieprawdę. Ale jeżeli mówi to organ powołany przez prezydenta, składający się z specjalistów, to chyba jednak oni są jak najbardziej upoważnieni do tego, żeby wypowiadać się i żeby szanować ich, a my powinniśmy szanować ich wypowiedzi, bo ponoć się na tym znają. Proszę Państwa, kończąc, dodam tylko, że jest jeszcze Komisja Ochrony Środowiska przy PAN, która oczywiście nie jest już opinią na zlecenie Urzędu Miasta Poznania, ale ta komisja też miała pewne wątpliwości do tego dokumentu. Konieczne jest ponowne przeprowadzenie debaty nad zmianami. To jest to, co mówił pan przewodniczący klubu PiS, że podstawowym zarzutem jest brak społecznej akceptacji tego dokumentu i brak należytych konsultacji społecznych. Klub LID, proszę Państwa, również nie ma jeszcze jednoznacznie przesądzonej swojej decyzji na temat, czy przyjąć całe studium, czy nie. Widzimy te wady, które tutaj przedstawiłam. Widzimy te niedoskonałości, ale widzimy też szansę na to, żeby godzić wodę z ogniem, aby szukać konsensusu. Uważamy, że te uwagi, które mamy zestawione, które przeanalizowaliśmy na posiedzeniach i komisji, i naszego klubu, jeżeli będą miały szansę być przyjęte, to zmienia to spojrzenie na to studium, ponieważ wtedy będzie to studium w minimalnym stopniu odpowiadało i konsensusowi społecznemu i będzie bliższe rzeczywistości. Niemniej, bez względu na to, jak potoczą się kwestie głosowań nad uwagami, Klub Lewicy i Demokratów wychodzi z inicjatywą i zaraz po przegłosowaniu studium składamy projekt uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. Dokument jest gotowy, podpisany przez pana przewodniczącego Antoniego Szczucińskiego i będziemy chcieli natychmiast przystąpić do pracy. Pracy wraz z ludźmi, pracy otwartej, przeprowadzonej wraz z osiedlami, bo Poznań to są ludzie i my. Poznań nie służy tylko idei, w Poznaniu żyją ci ludzie, którzy są dzisiaj na sali i mamy prawo wszyscy czuć się w Poznaniu na równych prawach. Projekt uchwały o zmianie tego studium, które zapewne głosami Platformy Obywatelskiej będzie przyjęte, z uwagami bądź nie, musi być zmienione, chociażby ze względu na strefę F-16, które ogromną ilość terenów zupełnie inaczej traktuje, aniżeli ten projekt studium, nad którym dzisiaj będziemy debatować. Także, Szanowni Państwo, nic się nie kończy, natychmiast się zaczyna. Przystąpimy do pracy, projekt uchwały będzie złożony. Natomiast to, jak będzie przebiegało głosowanie, też będzie nam pozwalało, radnym LIDu, jeszcze raz przeanalizować i podejść do kwestii całościowego głosowania nad studium. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Teraz pan Wojciech Kręglewski w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej. Bardzo proszę.
W imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej chciałbym Państwu przedstawić następujący pogląd. W pełni akceptujemy generalne decyzje, które wypracowały Komisja Polityki Przestrzennej, Komisja Ochrony Środowiska i Rewitalizacji w zakresie tych uwag, które dotyczą ogólnospołecznych problemów i które zostały przez obie komisje zaakceptowane w głosowaniu. Także już nie powtarzam, te trzy problemy, które wymieniłem jako przewodniczący komisji, Klub Platformy Obywatelskiej w głosowaniu poprze. Dotyczy to Strzeszyna, dotyczy to Sołacza i dotyczy to Rataj, terenu Parku Rataj. Proszę Państwa, mając świadomość, że dokument, nawet taki, w którym włożono wiele pracy, a który dotyczy tak skomplikowanego mechanizmu, jakim jest 600-tysięczne miasto, nie będzie nigdy dokumentem doskonałym i tu się z panią radną Pałuszek zgadzam. No, nie miejmy złudzeń. Ten dokument nie będzie doskonały w następnym wydaniu i jeszcze w następnym i jeszcze w następnym. Ważne jest to, żebyśmy cały czas zmierzali do tego, żeby ten dokument doprowadzać do sytuacji, w którym będzie bardziej oczekiwany niż ten, który uchwaliliśmy poprzednio. Nie zgadzam się ze stanowiskiem pani radnej Pałuszek, że studium to jest konstytucja. Nie. Nie może być dokumentem konstytucja, w której zobowiązania ma tylko władza, natomiast nie ma obywatel. A studium niestety jest takim dokumentem. Dokument wiąże wyłącznie władzę, natomiast nie wiąże obywatela. Stąd te WZ-ki, stąd te niepożądane decyzje inwestycyjne. Dokumentem, który jest konstytucją, jest plan miejscowy zagospodarowania, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i to jest dokument, który jest konstytucją, który wiąże obywatela i wiąże władzę i nie pozwala na żadną interpretację inną niż ta, która jest zawarta w tym dokumencie. Pod warunkiem oczywiście, że ten dokument jest precyzyjny i dobrze opracowany. Proszę Państwa, chcielibyśmy również zadeklarować, w związku z tym, że decyzją Platformy Obywatelskiej, władz statutowych i klubu jest to, żeby ten dokument poprzeć, chcielibyśmy jednak wzmocnić to pewnym stanowiskiem, które chcielibyśmy, żeby Rada Miasta przy okazji uchwalania studium również przyjęła. Gdyż zdajemy sobie sprawę, że w tym projekcie studium są tematy niedokończone, w których osobiście ja również mam niedosyt, że powinniśmy nad tymi sprawami szczególnie się pochylić i to stosunkowo szybko. Ja bym był szczęśliwy, gdybyśmy w tych najbardziej problematycznych sprawach jeszcze w tej kadencji uchwalili nowelizację i spróbowali powalczyć o lepsze rozwiązania. Być może o takie rozwiązania, które zgromadzą na tej sali mniej niezadowolonych niż to jest dzisiaj. Ale chciałbym również wspomnieć, że nie tylko mamy osoby niezadowolone z tego studium. Osoby zadowolone z tego studium siedzą w tej chwili w domu albo w pracy. Ewentualnie przysyłają nam swoje stanowiska. Proszę Państwa, ja bym chciał przytoczyć jedno stanowisko, które dzisiaj wpłynęło do Rady Miasta i które mnie osobiście zaskoczyło, dlatego że ono jest od takiej instytucji, która do tej pory bardzo ostro władze miasta krytykowała. Otóż Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania i Stowarzyszenie Latać z Poznania Panie Przewodniczący,
proszę umożliwić dokończenie wystąpienia.
Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym w sposób szczególny będziecie decydować o losach naszego miasta. Przed Państwem ważne głosowanie w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. Najprawdopodobniej spotkacie się Państwo z protestującym przeciwko studium, którzy zamierzają przyjść do Urzędu Miasta i czynnie uczestniczyć w nadzwyczajnej sesji w całości poświęconej jego uchwaleniu. Postanowiliśmy zatem przypomnieć Państwu nasz list otwarty, w którym wzywamy do poparcia studium, uważając je za dokument konieczny dla rozwoju miasta. Przyjęcie studium staje się palącym zadaniem, zwłaszcza w świetle chaotycznych działań w przestrzeni, które mają miejsce z powodu braku owego dokumentu, jak również dalekosiężnych konsekwencji z tego faktu wynikających. Wysoce niepokojące są nieoficjalne wypowiedzi inwestorów odnośnie możliwości wyprowadzek tudzież przenoszenia działalności gospodarczej z Poznania do innych miast i gmin w Polsce. Tak być nie może. To sygnał, że przestrzenna niemoc decyzyjna zagraża rozwojowi naszego miasta. Jesteście Państwo świadomi, że każda złotówka mniej w budżecie naszego miasta oznacza więcej problemów, których przezwyciężenie może być zadaniem nie do odrobienia przez następne pokolenia. Każdy Poznaniak opuszczający granice Poznania i osiedlający się poza jego terytorium, w nawiasie brak planów, bo nie można budować i tym podobne, oraz każda firma, choćby jednoosobowa, przenoszą się do innych jednostek administracyjnych, to niepowetowana strata dla naszego miasta. Stratą jest też każda godzina stania w korkach, jak również chaotyczna zabudowa wciskająca się w tereny zielone, które studium nie ma chronić, a nie może, gdyż ciągle nie zostało uchwalone. Rozładować korków nie można, gdyż plany budowy zarówno dróg, jak i tras tramwajowych pozostają tylko na papierze. Studium jest dokumentem dobrym, uwzględniającym interesy wielu mieszkańców naszego miasta, chroni tereny zielone, porządkuje przestrzeń, stawia na rozwój transportu publicznego, respektuje ideę ładu przestrzennego oraz zrównoważonego rozwoju. Stwarza nowe możliwości pod zabudowę oraz szlaki drogowe, które pozwolą odetchnąć przeciążonemu spalinami samochodowymi centrum miasta. Czas przyjąć dobre zapisy w życie. Jako niezależne stowarzyszenie, które niejednokrotnie miało odwagę piętnować pewne działania władz miasta i otwarcie mówić o problemach, wzywamy Państwa do przyjęcia studium. W naszym apelu kieruje się nie tylko wyłącznie dobrem miasta i jego mieszkańców. Należy także z całą mocą podkreślić, iż procedura prac nad studium dotrzymała litery prawa, jakie w tym zakresie w Polsce obowiązuje. Z wyrazami szacunku w imieniu członków Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania Paweł Sowa. Proszę Państwa, wracamy do stanowiska, które chciałbym, żeby Rada Miasta uchwaliła. Chciałbym, żeby w tym stanowisku została zawarta deklaracja i tu się bardzo cieszę, że jesteśmy zbieżni z wnioskiem pani radnej Pałszyk. Zakładała deklarację, że natychmiast po uprawomocnieniu dzisiaj przyjętego studium przystąpimy do nowelizacji tego dokumentu i poświęcimy cały swój czas i będziemy zachęcać do tego służby miejskie, aby zdążyć z tą nowelizacją jeszcze w tej kadencji. I żebyśmy się w sposób szczególny pochylili nad sprawami dotyczącymi Moraska, Radojewa i Multowa raz jeszcze. Gdyż abstrahując już od tych problemów dotyczących zagospodarowania gruntu, mamy tam dosyć spory problem wynikający z tego, że jest ogólna niechęć co do zaproponowanych zaproponowanych układów komunikacyjnych. Dopóki jest jeszcze czas, dopóki tam nie zaczęto inwestować, dopóki ten teren jeszcze jest wolny i można proponować alternatywne rozwiązania, powinniśmy działać. Dopóki jest ten czas, powinniśmy szukać rozwiązań kompromisowych. Dotyczy to północnego odcinka ulicy Nowonaramowickiej, jak również tak zwanego widelca w Morasku, który wzbudził tak duże kontrowersje. Ja sądzę i liczę tutaj przede wszystkim na dobrą współpracę z radami osiedli, tak żeby te kompromisowe rozwiązanie z jednej strony były w stanie w sposób skuteczny obsłużyć znaczny wzrost ruchu spowodowany tym, że na tym terenie jest ulokowana znaczna dodatkowa ilość miejsc inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe i pojawi się problem, jak stamtąd wyjechać. Sądzę, że wspólnie dopracujemy się rozwiązań, które być może właśnie w przyszłym projekcie studium jeszcze w tej kadencji zostaną przyjęte. Trzecia rama komunikacyjna. Ja sądzę, że tu już niewiele możemy zrobić. Dwa odcinki tej ramy zostały wpisane jako priorytetowe, związane z realizacją Euro 2012. Już są wydane decyzje lokalizacyjne, także tutaj wiele nie można zrobić. Natomiast ja cały czas mam wyrzuty sumienia co do tego, czy nie można zastanowić się nad innym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o wschodni odcinek trzeciej ramy, ten najbardziej oprotestowywany, który biegnie przez Dolinę Cybiny. Ja sądzę, że poza pracą nad urealnieniem projektu, który pokaże, że można tak realizować, żeby wyeliminować wszelkie zagrożenia wynikające z przekroczenia norm hałasu czy zanieczyszczenia, to jednocześnie dopóki ta inwestycja nie ruszy, nie ustawajmy w wysiłkach, a nuż znajdziemy coś bardziej sensownego, co pozwoli nam z mniejszym kosztem społecznym zrealizować tą inwestycję. I proszę Państwa, trzecia sprawa, którą chcemy wnieść, ale tak naprawdę zastanawiam się, czy powinniśmy, bo dosyć intensywnie wczytałem się w studium, a wiąże się to z postulatem, skądinąd też bardzo mi bliskim, dotyczącym temu, żeby uprzywilejować w studium transport publiczny, głównie tramwajowy, który poprzez to, że jest wytyczony zazwyczaj w torowiskach wydzielonych, jest stosunkowo szybki i nieuciążliwy dla mieszkańców. Mój przyjaciel, z którym wiele lat współpracowałem bardzo blisko, sporządził w imieniu stowarzyszenia My Poznaniacy taką listę postulatów dotyczących choćby nowych tras tramwajowych. Mówię tu o inżynierze Jerzym Babiaku. Jak Państwo widzicie, można być przyjaciółmi, niekoniecznie podzielając zdanie we wszystkich kwestiach. I otóż wiele z tych spraw jest do dyskusji. Wprawdzie w tym studium nie znalazło to odzwierciedlenia, ale jednocześnie w tym studium jest zapis, który moim zdaniem nie zakazuje wytyczania w ramach tego dokumentu nowych tras tramwajowych. Otóż zapis ten brzmi następująco. Dopuszcza się planowanie innych tras tramwajowych, o ile analiza funkcjonalna uwzględniająca aspekty ekonomiczne, techniczne oraz konserwatorskie i środowiskowe wykaże celowość tej inwestycji. Więc skoro jest taki zapis studium, który na oko nie budzi zastrzeżeń i tak patrząc okiem nieprawnika pozwala jednak sięgnąć po rozwiązania na bazie tego dokumentu, ale mimo wszystko my zaproponujemy w tym naszym stanowisku, które zaproponujemy Radzie do przegłosowania, żeby jednak ta dbałość o to, żeby pomyśleć o większym uprzywilejowaniu transportu publicznego, jednak żeby ten postulat znalazł w tym dokumencie odzwierciedlenie. Kończąc, Klub Radnych Platformy Obywatelskiej uważa za słuszne głosowanie nad projektem przedłożonym przez pana prezydenta z uwagami, które wnieśliśmy. I liczymy na to, że dzisiaj Rada Miasta Poznania podzieli to nasze stanowisko. Dziękuję bardzo za uwagę.
Dziękuję bardzo. Czy projekt tego stanowiska można uzyskać, żebym mógł przekazać je państwu radnym do... jak tylko je otrzymam, zostanie ono umieszczone na stronie internetowej, tak żeby każdy z państwa mógł się z nim zapoznać. Jeśli państwo pozwolą, to ponieważ w wypowiedziach poprzednich padało kilka zdań o korespondencji, która wpływa czy wpływała w związku z projektem studium i dzisiejszą debatą. Oczywiście nie dam rady przypomnieć wszystkich listów, które były do tej pory do Rady kierowane. Najbardziej głośnym było pismo podpisane przez Stowarzyszenie My Poznaniacy, protestujące przeciwko uchwaleniu studium, ale to państwo znają. Wcześniej inne organizacje też się wypowiadały, z kolei zachęcając do uchwalenia studium, ale to też o tym wiemy. Natomiast chcę uzupełnić tą informację o pisma, które wpłynęły dzisiaj i może państwo o tym jeszcze nie wiedzą. Z jednej strony jest to pismo, które przytoczył pan Wojciech Kręgleski, z drugiej strony jest pismo Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra. Ja nie będę ich czytał, natomiast spróbuję konkluzję zacytować. I ta konkluzja Towarzystwa Salamandra brzmi, że Towarzystwo apeluje o znaczącą korektę projektu studium z uwzględnieniem nie tylko potrzeb inwestycyjnych, ale także włączeniem rzeczywistej troski o unikatowe dziedzictwo przyrodnicze, służące wszak także mieszkańcom i szerszym wykorzystaniem specjalistów z dziedziny ochrony przyrody i środowiska. Z kolei pismo Ligi Ochrony Przyrody Zarządu Okręgu w Poznaniu, które również myślę, że najistotniejsze zdanie po pewnym uzasadnieniu. Dlatego prosimy państwa radnych miasta o rozważenie ponownego wszczęcia procesu planistycznego dla nowego studium przy udziale przedstawicieli społeczności lokalnych, zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju miasta, przyjaznego dla mieszkańców oraz nieuchwalania zmian studium w przedłożonej aktualnie formie, co pociągałoby za sobą degradację przyrodniczą i estetyczną miasta. I trzecie pismo z kolei w imieniu mieszkańców wschodniego Umultowa, w którym pada zdanie o przedstawionej koncepcji zagospodarowania przestrzennego północnej części naszego miasta. Proponowana koncepcja zgodna jest z uwagami, jakie zawarliśmy w piśmie do Rady Miasta w roku 2006, a pod którym podpisy złożyła znacząca większość mieszkańców wschodniego Umultowa. Mam nadzieję, że cytując te fragmenty nie zniekształciłem przesłania, które autorzy tych listów chcieli do państwa skierować. Cytuję je dlatego, żeby pokazać, że materia, w której mamy podejmować decyzje, jest złożona i opinii, które nam są dostarczane, jest bardzo wiele. Naszą rolą jest rozstrzygnąć pomiędzy tymi różnymi, często wykluczającymi się opiniami, a wszystkich autorów tych listów traktować chcemy jednakowo jako mieszkańców Poznania, niezależnie od tego, jaką opinię reprezentują. Tyle jeszcze uzupełnia informacji. W tej chwili rozpoczniemy debatę indywidualną. Za pół godziny chciałbym ogłosić krótką przerwę, bo to będzie już ponad 2,5 godziny obrad. Jako pierwszy do głosu zapisał się pan prezydent Ryszard Grabelny. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, czuję się zobowiązany ustosunkować się do kilku elementów wypowiedzi, która była w debacie przede wszystkim klubowej, tych ogólnych oczywiście, nie tych szczegółowych. Myślę i Państwo mi wybaczycie, że ja nie będę się dzisiaj ustosunkowywał do szczegółowych elementów. Prosiłbym Państwa o zajrzenie do protokołów z posiedzeń komisji. Tam była ta debata bardzo szczegółowa. Wydaje mi się, że w dużym stopniu nie należy dzisiaj powielać wypowiedzi, które tam padły, z którymi można było się w różnym, w różnym stopniu zapoznać, czy to bezpośrednio uczestnicząc w pracach komisji, czy też zapoznając się z protokołami z tych prac. Tam ja i moi pracownicy szeroko ustosunkowaliśmy się do wszystkich wniosków, które były indywidualnie omawiane. Natomiast chciałbym Państwu jednak zwrócić uwagę na pewne elementy, które powinny wybrzmieć w tej debacie. Pierwszy element jest taki. Poznań ma studium. Dzisiaj obowiązujące. Zatem podstawowym pytaniem jest to pytanie. Czy to studium, które proponujemy, ta zmiana jest lepsza od obecnie obowiązującej, czy też nie? Jeśli miałaby nie być lepsza, to oczywiście nie należy jej uchwalać. Natomiast jeśli jest lepsza, ja jestem o tym bardzo głęboko przekonany, to należy ją przyjąć. To, że ona nie jest idealna, to jest rzeczą oczywistą. Ona nie uwzględnia pewnych elementów, takich jak decyzje podjęte w ostatnich miesiącach, ale prawdopodobnie, kiedy będziemy pracować nad nową koncepcją, może się pojawić nowa decyzja tuż przed jej uchwaleniem, która znowuż będzie wymagała jakiegoś wstrzymania prac albo ich powtórzenia. A więc zatem tak naprawdę trzeba zmieniać to studium krok po kroku. Po drugie, proszę Państwa, chciałbym jeszcze raz to podkreślić, co powiedziałem we wstępnym wystąpieniu. Na etapie składania wniosków do studium nie pojawiły się wnioski o zmianę struktury przestrzennej tego studium. A więc w momencie, kiedy Rada Miasta wywołała pracę nad studium, publicznie ogłosiła, że przystępuje do prac, na tym etapie, a więc przed sporządzeniem projektu, nie pojawiły się wnioski o zmianę jego struktury.
Bardzo proszę o umożliwienie wypowiedzi.
Dopiero w ramach oceny wyłożonego projektu, i to tak naprawdę bardzo często w drugiej fazie, pojawiły się wnioski związane z debatą na temat struktury. Po trzecie, jest dyskusja o niewystarczających społecznych konsultacjach. Proszę Państwa, no cóż, gdybym nawet przyjął tę krytykę na etapie debaty i wyłożenia samego studium, to przyjęcie tego argumentu po rocznej pracy Komisji Rady, gdzie praktycznie każdy mógł wypowiedzieć swój pogląd, jest nieprawomocne. W debacie, która odbyła się w Radzie, trzeba przyznać, że pełne konsultacje się odbyły. Jest rzeczą oczywistą, że w wyniku konsultacji nie każdy pogląd został uwzględniony, ale konsultacje nie polegają na tym, żeby każdemu przyznać rację, tylko żeby każdego wysłuchać i wziąć tę rację pod rozwagę, wyważając, co jest bardziej słuszne. I tu jestem przekonany, że ta debata na pewno się odbyła. Proszę Państwa, zatem powiem tak. W tej debacie, wyważając bardzo różne opinie społeczne, trzeba brać pod uwagę, że w układzie przestrzennym wymagana jest pewna ciągłość koncepcji. Ja dlatego zwracam Państwu uwagę, szczególnie jeśli chodzi o klub radnych PiS-u. Komisje rozważając uwagi, brały pod uwagę także uwagi rad osiedli. I często przyjmując jakieś rozstrzygnięcie, nie w pełni zgadzały się z propozycjami rad osiedli. Więc tak naprawdę nie da się z jednej strony przyjąć koncepcji, którą przyjęły komisje, a z drugiej uwzględnić wszystkie uwagi rad osiedli. To w niektórych miejscach jest sprzeczne. Natomiast, proszę Państwa, chciałbym się też odnieść do kilku elementów szczegółowych, bo przyznam, szczegółowych w tych wystąpieniu wstępnym. Przyznam, że nimi jestem trochę zaskoczony. Po pierwsze, proszę Państwa, no, na fragmencie, tu się muszę odnieść do wypowiedzi pani radnej Pałuszek. O tyle jestem zaskoczony i dlatego muszę to jednak pokazać. Na fragmencie, o którym pani mówiła na Morasku, jest teren zielony. W studium zaznaczona jest zieleń ogródków działkowych, a nie przeznaczony teren pod zabudowę. To bardzo wyraźnie widać w zaprezentowanym slajdzie i w skrócie. Na terenie, o którym pani mówiła, na plewiskach, nie ma przemysłu, tylko jest proponowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami. Taki jest zapis w projektowanym studium. Mam nadzieję, nie byłem w stanie do wszystkiego się ustosunkować, mam nadzieję, że pozostałe przez klub radnych SLD pozostałe fragmenty zostały ze studium prawidłowo odczytane. Chciałbym się także ustosunkować do elementu związanego z centrum logistycznym. Proszę Państwa, oczywiście w obecnym studium centrum logistyczne jest możliwe do zrealizowania, ale układ komunikacyjny do tego studium już niestety nie. Ponieważ w obecnym studium nie przewidywano, że wylot na Katowice będzie drogą klasy S, a taka jest tam w tej chwili realizowana. Droga ekspresowa wymaga innej struktury zjazdów z tej trasy. I dlatego my musimy dostosować obsługę komunikacyjną do wymogów trasy katowickiej kategorii S. I z tego powodu musimy w tym zakresie zmienić studium. To jest ta niezgodność, nie ideowa niezgodność, tylko konkretnego rozwiązania układu komunikacyjnego. I dlatego mówimy, że tak ważna jest zmiana studium właśnie dla inwestowania, bo nie powstanie centrum logistyczne, jeśli nie powstanie odpowiednia obsługa komunikacyjna. Proszę Państwa, SLD postawiło pytanie, czy to
widzę,
będzie dokument
widzę
akceptowany...
Widzę uśmiechy, Panie Prezydencie.
Słucham?
Widzę uśmiechy, Panie Prezydencie. LID.
Przepraszam. LID. Rzeczywiście. Proszę przyjąć tę poprawkę Lewica i Demokraci. Postawili pewne pytanie, czy to będzie dokument akceptowany, czy też nie. Proszę Państwa, ja powiedziałem jeszcze raz, to jest dokument z kierownictwa wewnętrznego. To jest pytanie do nas. Czy my będziemy ten dokument akceptowali? Ponieważ ten dokument obowiązuje władze miasta. Ja ze swej strony mogę powiedzieć, że mnie tego typu uchwały obowiązują. Każdy, czy będzie go ta uchwała obowiązywała, musi sobie odpowiedzieć we własnym sumieniu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. 7 osób zgłosiło się do wypowiedzi. Nawet 10. Rozpoczynamy zatem debatę indywidualną. Przypominam Państwu, że debata indywidualna łączy się z ograniczeniami dotyczącymi czasu wypowiedzi. Bardzo proszę, jako pierwszy Pan Radny Tomasz Lewandowski. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, odnosząc się do dość ciekawej, kuriozalnej definicji dialogu społecznego, którą przed chwileczką usłyszeliśmy, kilka słów. Otóż Klub Lewicy i Demokratów. Lewica i Demokraci uznają, że dialogiem społecznym jest odbywanie dyskusji, przyjmowanie argumentów i uwzględnianie tychże argumentów w toku prac, a nie jedynie wysłuchanie i skończenie na tym, tak powiem, samego dialogu i robienie, działanie dalsze według swojego poglądu na sprawę. Mając to na względzie, Szanowni Państwo, oraz to, że radni już na temat studium mogli bardzo długo dyskutować, chciałbym swój głos, Panie Przewodniczący, oddać przedstawicielowi Rady Osiedla Jeżyce, Panu Stanisławowi Gorzeleńczykowi.
Bardzo proszę, Pan Stanisław Gorzeleńczyk ma głos.
Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie,
przypominam, że wypowiedzi gości odbywają się w ramach czasu radnych.
Tak. Proszę o prezentację slajdów. Szanowni Państwo Radni, Szanowny Panie Prezydencie, Szanowny Panie Przewodniczący Rady Miasta Poznania, Szanowni Mieszkańcy. Chciałbym w moim wystąpieniu poruszyć temat dotyczący właściwie dwóch spraw. Pierwszy temat dotyczy rewitalizacji, a drugi temat, który, o ile Państwo pozwolicie mi, poruszę, naruszenia przestrzeni publicznej. Proszę o kolejny slajd. Otóż największym zagrożeniem, który nie jest uwzględnione w tym studium, to jest po prostu nieuwzględnienie tej rewitalizacji w tych zapisach. Moje pytanie jest następujące. Czy zapisy studium umożliwią zmiany na Jeżycach, czy pogłębią odpływ mieszkańców? Proszę o następny slajd. Tak, proszę Państwa, w chwili obecnej wygląda ta stara część Jeżyc. Wielu mieszkańców po prostu ucieka, dlatego że warunki mieszkaniowe stają się coraz gorsze. A to nie tylko się wiąże z tym, że nikt nie dba o te kamienice. Większość tych kamienic to są niestety kamienice będące w zasobach komunalnych miasta Poznania. Drugą taką istotną przyczyną to jest coraz większy wzrost kosztów utrzymania. No to też decyduje o tym, że coraz gorzej się robi. Proszę o następny slajd. Jak Państwo się przyjrzycie, tak w chwili obecnej wyglądają Jeżyce. Brak zieleni i obszarów do rekreacji. Dlatego Rada od tylu lat walczy, żeby zachować ten teren na terenie zajezdni tramwajowej i żeby przeznaczyć go pod zieleń ogólnodostępną, pod zieleń otwartą, a nie tak jak w przypadku jest zoo, ogrodu zoologicznego, ażeby było to płatne. Można uczynić również zielony teren niepłatny. Proszę o następny slajd. Proszę Państwa, na Jeżycach, jak wskazują statystyki, największym procentem jest bezrobocie. Ten nasz teren zawiera wiele osób, które faktycznie no, nie mają miejsc pracy. Szerzy się segregacja społeczna, przybywa ludzi starszych. Wiele osób przedsiębiorczych ucieka z tego rejonu. Państwo widzicie, proszę o następny slajd. Proszę Państwa, zamiast kompleksowej realizacji sklepu wielkopowierzchniowego przy Gajowej proponujemy wprowadzenie zieleni. Zabudowa zielenią to by wiele problemów tutaj rozwiązała. Nam się proponuje zamiast kultury handel. Zamiast priorytetu do tramwajów i autobusów, kroki na Jeżycach. Średnie straty czasu na skrzyżowaniu Kraszewskiego, Nobrowskiego i Kościelna wzrosną z 37 do 196 sekund. Czyli to jest, proszę Państwa, no ponad minutę. Tak długo będziemy trwali w korkach w przypadku przyjęcia tego zapisu w studium. Dlatego jako Rada myśmy protestowali, żeby nie lokować tak olbrzymiego obiektu, na który został w planie już zatwierdzony. Chodzi nam o teren zajezdni, gdzie dopuszcza się powstanie olbrzymiego obiektu handlu wielkopowierzchniowego. Proszę o następny slajd. Gajowa a rewitalizacja. Nowy sklep przyciąga handel do nowego miejsca. Pustoszeją lokale w kamienicach. Właściciele kamienic ratują budżet i podnoszą ceny najmu mieszkań. Kolejni mieszkańcy uciekają. Kolejni mieszkańcy uciekają z Poznania poza strefę. Tam w rejon, gdzie mają powstać nowe budynki. Więc co powoduje z kolei podniesienie cen. Te diabelskie koło trzeba po prostu przerwać, to się zamyka. Tak było z Biedronką na Batejki, tak będzie również z Gajową, jak powstanie ten obiekt. Proszę o następny slajd. Jaka przyszłość? Według projektu zmian studium na peryferię do nowych 19 lokalizacji, które eliminują zieleń z zabudowanych dotąd obszarów, wyłącznie zabudowy ma się przenieść 120 tysięcy mieszkańców. Jeżeli tylko każda z nich przyniesie tam swoje środki w wysokości 10 tysięcy złotych, w Śródmieście zabraknie 1 200 000 złotych na rewitalizację. 1 200 000 000 na rewitalizację. Gdyż olbrzymie zapotrzebowanie na rewitalizację Śródmieścia mogą w olbrzymiej większości sfinansować tylko właściciele, względnie lokatorzy wysokim czynszem. Najbogatsi wyprowadzają się jednak na peryferię. Te 1 200 000 000 zgarną deweloperzy. Proszę o następny. Czy na to nas stać? Rewitalizacja w przyszłości pochłonie większe pieniądze niż straty starych dzielnic. Straty te wynikają z ucieczki mieszkańców. Dziękuję za uwagę. Jeżeli Państwo pozwolicie, chciałbym jeszcze odnieść się do tematu związanym z tą przestrzenią publiczną. Pani Magdalena Pałszek poruszyła istotny temat dotyczący zabezpieczenia terenów pod przyszłe inwestycje miejskie typu urząd miejski bądź budowa kolejnej biblioteki, która będzie potrzebna, jak i również przyszłe inne potrzeby, jak chociażby w przyszłości budowa pływalni na terenie powiedzmy Jeżyc. Proszę Państwa, na terenie myślę o dwóch terenach, które są przygotowane pod sprzedaż. Tymi terenami są jezdnia tramwajowa, która będzie w najbliższym czasie wystawiona pod licytację, jak i również możliwość wystawienia w przyszłości terenu publicznego, jakim jest już teren zaplecza gospodarczego zoo. To tutaj nie widać troski miasta Poznania o zabezpieczenie tych terenów. Te tereny powinny zostać dla przyszłych pokoleń. Mam nadzieję, że Państwo również uwzględnicie przy głosowaniu ochronę tych terenów. A proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz. Tutaj muszę się też odnieść do zarzutów, które padły, czy nie tyle zarzutów, co twierdzeń, że były szerokie konsultacje społeczne. Otóż, proszę Państwa, na Jeżycach nie było żadnych konsultacji społecznych. Ja mogę się oprzeć, proszę Państwa, na dokumencie, ja go właściwie powinienem odczytać w całości. Mam na myśli dwa dokumenty dotyczące możliwości przeprowadzenia tej konsultacji społecznej. W styczniu 2007 roku zwróciliśmy się do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej o umożliwienie nam przeprowadzenia debaty z mieszkańcami. Tego nie uczyniono.
Skończył się czas wypowiedzi. Ja bardzo Pana proszę o dokończenie myśli, ale proszę tego też nie nadużywać, dobrze? Proszę włączyć mikrofon Panu, żeby dokończył myśl.
Proszę Państwa, no nie mieliśmy możliwości konsultacji. Nie brali mieszkańcy w tym udział. Także w kwestii tego dyrektor, wiadomo, że dyrektor Cezar odmówił, myśmy tutaj, ja mam na to dokument, no Państwo chcecie, żebym zakończył, to zakończę. Ale nie jest to, przestrzeń publiczna, proszę Państwa, nie jest chroniona. Pomyślmy o pokoleniach następnych, bo kadencja prezydenta nie kończy się tylko na sprzedaży zajezdni, bo musimy pomyśleć, co będzie dalej dla następnych pokoleń. Dziękuję.
Dziękuję Panu bardzo. Jako kolejny zabierze głos Pan Radny Dominik Herber-Holz. Jeszcze nim Pan zabierze głos, chciałbym powiedzieć, że mam wrażenie, że czasami może zdarzyć się tak, że przesadne manifestowanie uczuć odbywa się ze szkodą wypowiadającego się, również reprezentującego Państwa opinię. Zabiera mu czas i wybija go również z rytmu, więc być może proszę też ostrożniej korzystać z tej manifestacji. Państwo radnych, którzy udzielają głosu naszym gościom, proszę, żeby Państwo nie po przekazaniu głosu nie wyłączali się z sieci, tak to nazwijmy. Pan Dominik, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, chciałbym udzielić głosu Pani Ewie Staniewskiej.
Bardzo proszę.
Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowne Panie i Panowie Radni. Dzisiaj macie podjąć decyzję w sprawie uchwalenia projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. W imieniu przedstawicieli Porozumienia Społecznego My Poznaniacy chcę więc dokonać w tym zakresie pewnej uproszczonej z konieczności syntezy. W opinii Porozumienia Społecznego My Poznaniacy proponowane przez administrację zmiany w studium mają zdecydowanie rabunkowy wobec ekologicznych, ekonomicznych i społecznych zasobów miasta charakter oraz świadczą o lekceważeniu demokratycznych i obywatelskich zasad współtworzenia przyszłości Poznania i jego mieszkańców. Za postawieniem takiego ważkiego zarzutu przemawiają według nas cztery kardynalne uchybienia studium. Zaproponowane w projekcie zmiany studium rozwiązania o znaczeniu strategicznym, długoterminowym i negatywnym wpływie na przyszłość całego organizmu miejskiego, Drugie, już przygotowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, dla których studium jest zmieniane, a których uchwalenie będzie w dużym stopniu szkodliwe dla przyszłości miasta. Trzecie, zaproponowane w projekcie zmiany studium rozwiązania szczegółowe, lokalne, będące w konflikcie do oczekiwań poszczególnych grup społecznych, samorządów pomocniczych, organizacji pozarządowych oraz ekspertów, czyli społeczności Poznania. Czwarte, odnoszą się również do sposobu odnoszenia się administracji miejskiej do opinii i potrzeb mieszkańców. Odnosimy wrażenie, że dla poznańskich urzędników ideałem rządzenia byłoby miasto bez obywateli, bo wtedy nikt niczego by się nie domagał i niczemu nie przeciwstawiał. Byliśmy traktowani jak niesforni uczniowie przez ciało pedagogiczne. Tymczasem podmiotem władzy w tym mieście jesteśmy my, mieszkańcy. W wystąpieniu tym skupię się głównie teraz na kwestiach przynależnych do obszaru o strategicznym znaczeniu w studium. Zaproponowane w studium rozwiązania o negatywnym wpływie na przyszłość całego organizmu miejskiego obejmują głównie zagadnienia dotyczące polityki mieszkaniowej, transportowej i ekologicznej. Kwestie transportu chcielibyśmy omówić szerzej w jednym z kolejnych wystąpień, natomiast ja rozwinę dwie pozostałe, nie mniej ważkie, politykę mieszkaniową i ekologiczną. Studium rezerwuje tereny pod budownictwo mieszkaniowe głównie na obrzeżach miasta, gdzie w wielu miejscach przygotowane już miejscowe plany zakładają intensywną, wysoką zabudowę na terenach klinów zieleni. Zwracamy uwagę, że chodzi tu w przeważającej większości o plany skierowane na grunty komunalne, mające zostać poddane szkodliwemu procesowi suburbanizacji i eksterminacji obszarów zieleni, względnie tereny wyłączonych dotychczas z zabudowy oraz o plany związane z interesami sprzecznymi z polityką rozwoju miasta lub plany leżące w interesie prywatnym, deweloperów i pojedynczych właścicieli gruntów. Uchwalenie tych planów będzie szkodliwe dla przyszłości miasta. 19 z 28 takich planów niezgodnych z obowiązującym studium ma otworzyć na peryferiach miasta tysiące hektarów dla nowego budownictwa, które ma zaspokoić potrzeby 110 do 150 tysięcy mieszkańców. Czy rzeczywiście jest potrzeba, jest popyt na tak dużą liczbę nowych mieszkań? Czy nie wynika on raczej z chwilowej koniunktury na rynku nieruchomości mieszkaniowych? Naszym zdaniem jest to przejaw wspierania wyłącznie komercyjnego rynku mieszkaniowego, który rozwiązuje problemy jedynie grup społecznych o wysokich dochodach i dużej zdolności kredytowej. Marginalizowane są natomiast problemy tańszego, szeroko dostępnego budownictwa mieszkaniowego. Forsując deweloperskie blokowiska na peryferiach miasta oraz budowę trzeciej ramy komunikacyjnej, autorzy projektu zmiany studium sprowokują dalsze wyludnianie śródmieścia, naruszą równowagę osadniczo-przyrodniczą obszarów peryferyjnych, pogorszą tam warunki lokalizacyjne i wartość ekonomiczną dotychczasowych osiedli, a w konsekwencji spowodują zjawisko zwane z angielskiego urban sprawl, czyli żywiołowe i niekontrolowane rabunkowe wobec gruntów rozprzestrzenianie się, rozpełzanie obszarów zabudowanych. Wraz z rozbudową osiedli na peryferiach studium zakłada rehabilitację i rewitalizację terenów zabudowy mieszkaniowej. Takie założenie ma w naszej opinii fasadowy charakter i jest pobożnym życzeniem, jeśli nie manipulacją ze strony urzędników miasta. Autorzy studium nie zdawali sobie chyba sprawy z fundamentalnych uwarunkowań rewitalizacji. Nie postarali się określić, jak zmieni się struktura zasobów mieszkaniowych w jej wyniku. Pan prezydent, głosząc przekonanie, że w ten sposób nastąpi rozrzedzenie zaludnienia w Śródmieściu, powinien mieć świadomość, że aby uruchomić rosnące setki zdewastowanych pustostanów dla rozrzedzenia mieszkań, trzeba na to pieniędzy, pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy. Przepraszam. Jako że większość budynków w Śródmieściu jest prywatna i znajduje się na terenach dotkniętych najwyższym poziomem ubóstwa, bezrobocia, przestępczości i zanieczyszczenia środowiska, pominięto fakt, że właściciele zdekapitalizowanej własności mieszkań i domów nie są zdolni zrefinansować koniecznych wielomilionowych nakładów na remonty, ale alokatorzy, którzy mieli pieniądze i mogliby spłacić kredyty, uciekli lub zaraz to zrobią do nowych zasobów na peryferiach, gdzie przygotowuje się im niewątpliwie atrakcyjne tereny mieszkaniowe. Odpływ środków finansowych przeznaczonych na remonty i inwestycje ze śródmieścia na peryferię dotknie zarówno środków publicznych inwestowanych na przykład w drogi, jak i kapitału prywatnego. Oznaczać to będzie dalszy upadek substancji starego budownictwa w centrum, degradację przestrzeni publicznej oraz pogłębi niekorzystne zjawiska społeczne. Spadek liczby mieszkańców w Śródmieściu doprowadzi wówczas nie do polepszenia warunków mieszkaniowych, lecz do powstawania getta dla najuboższych. Jednocześnie mieszkańcy peryferyjnych blokowisk nie tylko ściągną ograniczone zasoby finansowe i zdolności kredytowe, ale będą chcieli wjechać dziesiątkami tysięcy samochodów do centrum miasta, gdzie wcześniej sami pozostawią setki zdewastowanych pustostanów. Do tej pory ze Śródmieścia ubyło ponad 20 tysięcy mieszkańców, a studium zakłada... Bardzo dziękuję. Przepraszam. A studium zakłada ubytek dalszych 26 tysięcy. W odniesieniu do terenów zieleni Poznania projekt zmiany studium został krytycznie oceniony przez Stowarzyszenie Architektów Polskich, Środowisko Urbanistów Polskich, Komisję Ochrony Środowiska Polskiej Akademii Nauk, niezależnych ekspertów, Polski Klub Ekologiczny, Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, Ligę Ochrony Przyrody, Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra. Projekt zmiany studium, między innymi w tym zakresie, czyli w zakresie zieleni, powinien być również zgodny z Konstytucją Rzeczpospolitej, ustawą Prawo ochrony środowiska, strategią rozwoju województwa wielkopolskiego, misją, polityką jakości i planem rozwoju miasta Poznania, polityką transportową oraz powinien być kontynuacją wcześniejszych koncepcji i planów urbanistycznych. Powinien być także zgodny wewnętrznie. Tymczasem, wbrew zapisom zawartym w tych zasadniczych dokumentach oraz w swojej części opisowej, projekt zmiany studium przewiduje zmniejszenie terenów zieleni o 1300 hektarów na rzecz innych celów inwestycyjnych. Tereny wolne od zabudowy to niezbędne sanitarne i biologiczne dopełnienia funkcji miasta. Są elementem bardzo istotnym w strukturze miasta. Urbanistyczne zdobycze socjalne XIX wieku to przestrzeń w budownictwie, słońce, powietrze i zieleń, ale również zdobycze estetyczne i ład przestrzenny. Kanonem w kwestii zieleni miasta Poznania jest koncepcja autorstwa Czarnecki-Wodziczko. Koncepcja, na której zakłada się całokształt klinów zieleni, pasów okrężnych zieleni, terenów zieleni systemu fortecznego, zieleń parków, skwerów, cmentarzy, ogrodów działkowych oraz pasów i alei drogowych naszego miasta. Tymczasem w praktyce ostatnich lat obserwujemy nieustającą presję na zielone, przyrodnicze zasoby miasta, kliny zieleni, pas okrężny i inne tereny zieleni miejskiej. Są one poddawane nieustającej aneksji inwestycyjnej. Tereny zieleni pod rygorem prawnym powinny być chronione przed zabudową. W projekcie zmiany studium przewidziano między innymi realizację wschodniego odcinka trzeciej ramy komunikacyjnej, czyli trasy intensywnego ruchu samochodowego przez teren wschodniego klina zieleni użytku ekologicznego Olszak 1 i obszar chronionego krajobrazu w Dolinie Cybiny. Założono również realizację zachodniego odcinka trzeciej ramy przez Lasek Marceliński.
Proszę włączyć mikrofon, proszę o dokończenie wypowiedzi, ale też powiem tak, że myślę, że też szef chóru, pan Lerczak, jakby mniej klaskał, to pani miałaby więcej czasu. Bardzo proszę.
Spowoduje to nieodwracalną degradację przestrzeni przyrodniczej miasta oraz radykalne pogorszenie warunków życia mieszkańców Poznania. Rozumiemy, że Poznań i my, poznaniacy, potrzebujemy uaktualnionego studium, lecz musi być to dokument uwzględniający poznańską rzetelność i metropolitalne aspiracje Poznania. Dokument na skalę europejską dla europejskiego miasta, jakim chcemy być i pozostać. Dlatego apelujemy po raz kolejny do Państwa radnych o nieuchwalanie obecnych propozycji zmian w studium, i dwa, uchwalenie nowej procedury ustalenia zmian w studium, która umożliwiłaby powołanie okrągłego stołu poznańskiej polityki przestrzennej z udziałem reprezentacji społeczeństwa obywatelskiego, niezależnych ekspertów, kół gospodarczych i polityków. Uchwalenie nieuzgodnionych społecznie zmian w studium oznacza nieodwracalne straty, wielkie koszty i społeczne konflikty, na które proponowana nowelizacja niewiele pomoże. Nastąpią fakty nieodwracalnie dokonane. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ogłaszam przerwę do godziny 12. Proszę o punktualny powrót z przerwy.